Teraźniejsza prawda numer 70, maj, czerwiec 1934 roku. Ofiary książąt wieku Ewangelii. Ciąg dalszy z numeru 66. Zwycięski kontrowersjonista. Urząd naszego Pana zajmowany w jego trzech stanach był wielokrotnie atakowany, tak przed jak i po reformacji, ale pozafiguralny Elisur był zawsze zdolny odeprzeć je wszystkie. Argumenty, jakie on zestawił, były często używane przez teologów innych denominacji, z bardzo małymi dodatkami do tych, jakie ofiarował pozafiguralny Elisur jako swoją czaszę. Na przykład gdy Servet, który chociaż nauczał prawdę o jedności Boga, lecz posiadał błąd odnośnie Logosa, zaczął przedstawiać swoje błędy przeciw Kalwinowi, ten zaś nie będąc w stanie zbić jego argumentów o jedności Boga, użył argumentów Elisura przeciw błędom Serweta odnośnie nauk o Logosie i tymi argumentami pobił jego błędy. Gdyby Servet miał prawdę na ten przedmiot i całą prawdę o Duchu Świętym, to Kalwin byłby na pewno pobity w sporze z Servetem, tak jak był pobity przez niego w sporze o jedności Boga i po części o Duchu Świętym. Nawet za naszych czasów pozafiguralny Elisur nadal zbija ataki, jakie powstają przeciw urzędowi Chrystusa. Tak czyniąc, pozafiguralny Elisur przez prawie cały wiek Ewangelii ofiarowywał swoją czaszę. Tak więc on również ofiarował złotą łyżkę, ćwiczenia w sprawiedliwości, połączone z Chrystusowym urzędem przed, podczas i po jego istnieniu jako człowieka. Tutaj więc wielkie pole do ćwiczenia w sprawiedliwości było otwarte dla użytku pozafiguralnego Elisura. Z przedludzkiego istnienia Chrystusa i z radości w stwarzaniu wszystkich rzeczy brali oni przykład odnośnie naszego radowania się w pracy Pańskiej. Z tego wykonywania pracy stwarzania akurat tak, jak Bóg nakreślił, oni wyciągali lekcje posłuszeństwa woli Bożej na korzyść swoich słuchaczy. Z jego pomyślnego dokonania dzieła stworzenia i objawień Starego Testamentu, używając do tego boskich narzędzi zgodnie z boską wolą, oni wyciągali lekcję, że posługiwanie się czynnikami bożymi wywiera jak najlepszy skutek. Z gotowości opuszczenia niebios przez naszego Pana i stania się człowiekiem, ażeby tylko przypodobać się Bogu i Ojcu i wykonać plan Jego, oni brali przykład, napominając swoich słuchaczy, ażeby uniżali się, by tym sposobem mogli podobać się Bogu i wypełniać Jego zamiary. Biorąc przykład z Chrystusowego poświęcenia się w Jordanie, na ofiarę Bogu w celu wypełnienia planu Bożego zachęcali swoich słuchaczy, by się poświęcali Bogu i Jego sprawom. A że Chrystus służył wiernie sprawie Bożej, głosili, że i ich słuchacze powinni również wiernie służyć sprawie Bożej. Wskazywano, że ponieważ Chrystus rozwinął i objawił w swojej urzędowej pracy wiarę, nadzieję, samokontrolę, cierpliwość, pobożność, braterską miłość, miłość bezinteresowną, pokorę, prostotę, pracowitość, samoofiarniczość, długocierpliwość, miłosierdzie, szczodrobliwość, umiarkowanie, skromność w życiu, pokój, radość, cichość, posłuszeństwo, gorliwość, łagodność, wierność i tym podobne, dlatego oni zachęcali swoich słuchaczy do uprawiania tych wszystkich owoców i zalet Ducha Świętego. Pod tymi względami przedstawiali go za przykład do naśladowania w tych cnotach. I to było wielkim ćwiczeniem w sprawiedliwości. Gdy kładli nacisk na śmierć Chrystusową za grzech ludzki, oni wyciągali z tego lekcję, iż obowiązkiem chrześcijanina jest, by kładł swe życie dla Boga i na korzyść Jego planu. gotowość i natychmiastowe oddanie się naszego Pana, by dokonać swojej urzędowej pracy, były powodem nawoływania słuchaczy, by byli gotowi i posłuszni w spełnianiu rozkazów Bożych. Okazanie przez naszego Pana wielkiej ufności w Bogu przy śmierci, gdy polecił swoją przyszłość i prawa życiowe w ręce ojcowskie, posłużyły za dobry tekst do zachęty słuchaczy, by i oni tak samo czynili. Na śmierć Chrystusową wskazywano, jako na objaw wielkiej miłości Ojca i Syna względem rodzaju ludzkiego, napominając słuchaczy, by okazywali również podobną miłość. Wiele też ćwiczenia w sprawiedliwości osiągnął pozafiguralny elisur z działalności naszego Pana od czasu, kiedy on przestał być człowiekiem. Pańską gotowość, by przyjmować wszystkich, którzy przychodzą do niego, pozafiguralny elisur zastosował do swoich słuchaczy, wskazując, ażeby używali tego natchnienia w przyjmowaniu wszystkich, co przychodzą do nich po taką pomoc, jaką jego urząd upoważnia ich do udzielenia im. Jego wierność w okazaniu się w obecności Boga za nami, oni używali na pobudzenie swych słuchaczy do wierności w powołaniu. Jego wystawiania się za nami, użyli oni jako przykładu w zachęcaniu swoich słuchaczy do naśladowania, oraz zachęcania do modlitw jednych za drugimi. Jego nauczania ludzi odnośnie planu Bożego, oni używali do zachęty swoich słuchaczy, by nie tylko przyjmowali powołanie, ale także ażeby zachęcali drugich, by i drudzy czynili to samo. Jego usprawiedliwianie pokutującego i wierzącego, oni używali jako celu w pomaganiu im do zachęcania drugich do pokuty i wiary. Jego uświęcanie Kościoła oni przedstawiali w taki sposób, ażeby dopomóc swoim słuchaczom do pobudzania drugich do poświęcenia swego człowieczeństwa Bogu, by wiernie kładli je w ofierze aż do śmierci, a przez to by mogli rozwinąć charakter na podobieństwo charakteru Chrystusowego podczas służenia swoim życiem Bogu. Wskazując na Pańskie przyprowadzanie wiernych do zwycięstwa w ich codziennych walkach życia chrześcijańskiego, oni zastosowali sposoby, przez które pobudzali swoich słuchaczy, by prowadzili ów dobry bój wiary. Wskazując na Pańskie obiecane wiernym zwycięstwo i na chwalebne dziedzictwo z Nim w niebie, oni używali tego do pobudzenia swoich słuchaczy do wierności aż do śmierci. Tymi i innymi sposobami dawali oni wiele ćwiczenia w sprawiedliwości z biblijnych nauk o urzędzie Chrystusowym przed, podczas i po Jego istnieniu jako człowiek. Tym sposobem pozafiguralny elisur ofiarował pozafiguralną złotą łyżkę pełną wonnego kadzidła. Teraz ukończyliśmy nasze badanie ofiary czwartego księcia, figurę i pozafigurę. Pozafiguralny elisur miał za doktrynę włączności, z którą ofiarował naprawiające, zbijające i etyczne nauki, najbogatszą z czterech doktryn, o których dotąd mówiliśmy, przez tych czterech książąt, których ofiary wieku Ewangelii dotąd badaliśmy, ponieważ urząd Chrystusowy jako specjalnego przedstawiciela Jehowy jest jednym z najbogatszych doktryn w całej Biblii. W niej boska mądrość znajduje jedno z jej najwyższych wyrażeń. Nie dziw więc, że to pokolenie, które otrzymało tę doktrynę za swoje szafarstwo, jest umieszczone po tej stronie pozafiguralnego przybytku, która przedstawia Bożą mądrość. Pozafiguralny elisur, wypełniając figurę z czwartej księgi Mojżeszowej rozdziału 7 wersetów od 30 do 35, był bezwiednym świadkiem Księgi Bożej, ponieważ jego czynności są wypełnieniem proroctwa danego w figuralnej formie w czwartej księdze Mojżeszowej rozdziale 7 wersetach od 30 do 35. A więc, uwielbienie, cześć i chwała niech będzie naszemu Bogu za tę jeszcze jedną ucztę z Jego spiżarni, przez którą objawił nam jeszcze jeden zarys swej niedościgłej mądrości i przewidywania rzeczy naprzód. Dotąd w naszym badaniu o ofiarach książąt wieku Ewangelii zastanawialiśmy się nad pierwszymi czterema książętami, to jest, nad poza figurą trzech książąt, których chówce stały obozem na wschodzie przybytku, i poza figurą jednego księcia, którego chówce stały na południowej stronie przybytku. Innymi słowy, dotąd zastanawialiśmy się nad ofiarami wodzów, którzy utracili swoje korony z kościołów prezbiteriańskiego, chrześcijańskiego, adwentyckiego i grecko-katolickiego. Następną grupą wodzów tracących swoje korony, którzy są nam dani pod uwagę w figurze czwartej Księgi Mojżeszowej rozdziału 7 wersetów od 36 do 41, jest ta grupa, która obróciła ruch maluczkiego statka na kościół rzymskokatolicki. Ruch ten był oparty na prawdzie, że jest tylko jeden kościół, który w swej katolickości, całości, jest szafarzem prawdy, i ma ją bronić przed błędem i atakami osób błądzących, a służyć nią w błogosławieniu tym, którzy ją przyjmują. Ten ruch był rozpoczęty przez Ireneusza, ucznia Polikarpa, który zaś był uczniem świętego Jana Apostoła. Ireneusz urodził się między rokiem 115 a 125 po Chrystusie, w Smyrnie, albo blisko Smyrny, w Azji Mniejszej, i tamże stał się zdolnym uczniem Polikarpa, od którego zaczerpnął wiele prawdy i ducha prawdy. Także dowiedział się o niektórych wypadkach z życia świętego Jana, które nie są podane w Piśmie Świętym. Później został wysłany, jako misjonarz ze Smyrny do Galii, współczesnej Francji, zamieszkując w Lyonie i we Wiedniu, gdzie wpierw został prezbiterem. Przepis tłumacza, spolszczone słowo, prezbiter, pochodzi od słowa greckiego presbyteros i znaczy starszy lub przełożony gmin, kościołów, w pierwotnym chrześcijaństwie, koniec przypisu tłumacza, a później, od roku 178, biskupem. W tych i innych miejscowościach pracował słowem i piórem z wytrwałością i powodzeniem. Po roku 190 nie można już znaleźć żadnego pewnego śladu po nim, chociaż tradycja, która powstała kilkaset lat później, a której dowody są mgliste i niewiarygodne, podaje, że umarł on jako męczennik w roku pańskim 202. Nacisk na specjalną prawdę. Greckie słowo eirenaios, złacinizowane na Ireneus, znaczy spokojny, i rzeczywiście pokój był charakterystyką Ireneusza, który zdaje się być trzecim członkiem gwiazdy kościoła smyrneńskiego, święty Jan i Polikarp byli jego poprzednikami, jako członkowie tej gwiazdy. On pośredniczył między wschodnim a zachodnim kościołem w sporze o datę wielkanocną, gdy rzymski biskup, Wiktor, w sekciarski sposób zerwał społeczność z wschodnimi braćmi, ponieważ oni trzymali się 14 Nisana, przeciw innowacji rzymskiego kościoła. Tym sposobem Ireneusz zachował ich jako całość, katolickość, będącą przeciw rozłączeniu. Główną więc pracą Ireneusza było nauczanie prawdy o jednym kościele, jako całości i o jego szafarstwie prawdy, sprzeciwiając się separatyzmowi nauczanemu przez fałszywych nauczycieli gnostycyzmu, który był kombinacją pogańskich, perskich, indiańskich, egipskich i greckich poglądów z różnymi przekręceniami poglądów chrześcijańskich. Głównym jego utworem literackim było dzieło Przeciw wszystkim herezjom, w którym bronił on prawdę chrześcijańską przeciw wszelkiemu błędowi, jaki powstawał do jego czasów, i który zetknął się z chrześcijaństwem. To jego słowne i literackie dzieło było tą daną przez niego prawdą, iż jeden cały Kościół jest szafarzem prawdy, przy pomocy której rozpoczął ruch maluczkiego statka, w celu zachowania całości Kościoła przeciw ruchom separacyjnym, powstającym tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Kościoła. On też wyrażał się o Kościele, iż Kościół jest niebem ratunku, środkiem zbawienia, wejściem do żywota, rajem na tym świecie, z którego drzew, to jest Pism Świętych, możemy jeść, oprócz drzewa wiadomości dobrego i złego. Gdzie jest Kościół, tam jest Duch Boży, a gdzie Duch Boży, tam jest wszelka łaska. Kto odłącza się od Kościoła, wyrzeka się społeczności Ducha Bożego. Tylko przy piersiach Kościoła możemy być ożywieni. Do Niego musimy uciec się, by stać się uczestnikami Ducha Świętego. Heretycy są nieprzyjaciółmi prawdy i katolickości, całości, jednego Kościoła. Lecz, ażebyśmy mogli jasno zrozumieć tę szczególną część prawdy, którą dał Ireneusz, a która była zachętą ruchowi dla zachowania jednego Kościoła w całości, jako szafarza prawdy, od separatyzmu, musimy zauważyć podwójne znaczenie słowa Kościół w Biblii, Kościół prawdziwy, a nominalny. Pierwotnie i fundamentalnie sam prawdziwy Kościół jest ciałem Chrystusowym, ci usprawiedliwieni i spłodzeni z Ducha Świętego, którzy są wiernymi członkami Chrystusowymi, to jest, Kościół, który jest Jego ciałem. W drugim znaczeniu Kościół prawdziwy składa się ze wszystkich nowych stworzeń, tak z tych, co nie utracili korony, jak i z tych, co je utracili, a zatem obie części są zwane Kościołem pierworodnych. W tych dwóch częściach Kościół był nazwany niewidzialnym. W tym znaczeniu, że nikt nie mógł być zupełnie pewny o członkostwie w Kościele żadnej jednostki, oprócz samego siebie. W tych dwóch częściach do roku 1917, Kościół był właściwie nazywany Kościołem prawdziwym. Ale słowo Kościół jest użyte jeszcze w innym znaczeniu, to jest, Kościół nominalny, gdzie jest całe mnóstwo tych, którzy wyznają, że są pańskimi, bez względu czy są rzeczywiście takimi czy też nie. W tym znaczeniu tego słowa, nie tylko maluczkie statko i wielkie grono, ale i usprawiedliwieni i ci, którzy nie są usprawiedliwieni, którzy tylko wyznają Chrystusa, obłudni wyznawcy czyli hipokryci są również załączeni do Kościoła nominalnego. Oprócz tego miejscowa organizacja jest zwaną Kościołem czyli przedstawicielem całego Kościoła. Gdy Ireneusz mówił o Kościele w jego całości, katolickości, on nie miał na myśli, tylko maluczkie statko i wielkie grono, to jest, prawdziwy Kościół, ale również wszystkich innych wyznawców chrześcijan, to jest, miał na myśli Kościół nominalny. On więc mówił o nim, jako o Kościele, z powodu obecności wewnątrz niego prawdziwego Kościoła, który jest częścią Kościoła nominalnego. Opuścić Kościół nominalny przed żniwem, znaczyłoby w rzeczywistości opuszczenie prawdziwego Kościoła, jeżeli by ktoś był z niego. Z tego punktu zapatrywania, jego nauczanie, że jest tylko jeden Kościół, który jest szafarzem prawdy, było nauczaniem doktryny z Pisma Świętego. Tym sposobem Ireneusz zapoczątkował ruch na zachowanie prawdy co do urzędu jednego Kościoła, to jest, że był on częścią pozafiguralnego Jakuba, spładzającego pozafiguralnego Symeona. Doświadczenie i obserwacja dowodzą, że jest Kościół prawdziwy i nominalny, który musi być tak określony, ażeby Kościół prawdziwy mógł być częścią Kościoła nominalnego, aż do zniszczenia systemów kościelnych. Chociaż malutkie statko opuściło babilońskie systemy do 18 kwietnia 1916 roku, mimo to są tam jeszcze członkowie wielkiego grona, którzy są częścią prawdziwego kościoła, i tak długo będą pozostawać w tych systemach, dopóki te nie będą zupełnie zniszczone. Ponieważ Pismo Święte tak uczy, że pszenica i konkol miały rość razem aż do żniwa. Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 28 do 30, 41 i 42. Konkolem są wszyscy nieofiarowani wyznawcy Chrystusa. Żadne nowe stworzenie nie jest konkolem. Rolą jest świat, w znaczeniu nominalnego Kościoła, tak jak Jezus nazwał Kościół żydowski światem, Ewangelia Jana rozdział 15 wersety 18 i 19. To jest osobliwie pokazane w niektórych listach apostolskich, które były pisane do specjalnych kościołów, jak na przykład do kościoła w Rzymie i do innych, jak również do kościoła w ogólności. Tak więc tekst Rzymian rozdział 12 werset 1 jest pisany najpierw do usprawiedliwionych, a potem do poświęconych. Galatów rozdział 6 werset 1 odnosi się do obu klas, naturalnej i duchowej, Kościoła. Jakuba rozdział 5 wersety od 1 do 6 widocznie odnosi się do nominalnych jako odrębnych od prawdziwych chrześcijan, żyjących przy końcu wieku. Do tej samej klasy odnosi się odezwa z listu Jakuba rozdziału 4 wersetów 4 i 5, a częściowo i wiersz 8. Cielesny Izrael jest figurą duchowego Izraela, prawdziwego i nominalnego, Żydów rozdział 3 werset 7, 1 Koryntów rozdział 10 wersety od 5 do 11. Ta prawda jest także pokazana w siedmiu kościołach w objawieniu w rozdziałach od 1 do 3, ponieważ w tych rozdziałach Pan odzywa się do części kościoła, czasami nasz Pan mówi do swoich prawdziwych naśladowców, a czasami do tych, którzy tylko wyznają, że są Jego naśladowcami, ale nie są takimi. Na przykład w objawieniu rozdziale 3 wersecie 18 jest odezwa do tych, którzy nie mieli ożywionego usprawiedliwienia, to jest, do ludzi nieofiarowanych. Wszystkie te wersety pokazują, że tak jak Bóg nazywał obydwa, nominalny i prawdziwy Izrael, swoim wybranym narodem, tak też nazywa prawdziwy i nominalny duchowy Izrael swoim kościołem. Do roku 1878 Bóg zawsze używał kościół nominalny jako szafarza prawdy, od czasu jego istnienia, gdy szafarstwo prawdy było mu powierzone, objawienie rozdział 3 werset 10. Chociaż Bóg zawsze najpierw dawał pokarm na czas słuszny przez apostołów i swoje specjalne mówcze narzędzia, drugorzędnych proroków, kościołowi nominalnemu, to prawda była dana jako szafarstwo, całemu nominalnemu kościołowi, na tyle na ile tenże mógł ją przyjąć, jako jeden cały nominalny kościół. To szafarstwo obejmowało, po pierwsze, że kościół jako opiekun prawdy, miał ją zachowywać i strzec od błędów, i, po drugie, że kościół, jako administrator prawdy, miał nauczać jej i krzewić ją dla błogosławienia tych, którzy ją przyjmowali. Nie zapominajmy o tym, że był to kościół nominalny, któremu to szafarstwo prawdy było powierzone, czego też siedem listów do siedmiu kościołów obficie dowodzą. Kościół nominalny, posiadający w sobie kościół prawdziwy, jest pozafiguralnym świecznikiem w każdej epoce kościoła. Według Księgi Objawienia, rozdziałów od 1 do 3. Na tym punkcie wielu pozostaje pod mylnym wrażeniem, że te wyrazy, nominalny i prawdziwy, są terminami wzajemnie się wykluczającymi. Tak jednak nie jest, ponieważ prawdziwy Kościół jest częścią nominalnego Kościoła. Kościół prawdziwy jest tym dla nominalnego Kościoła, czym jest oś dla koła, a zatem jest on najważniejszą częścią Kościoła nominalnego, ponieważ Kościół nominalny składa się ze wszystkich, którzy mienią się być Chrystusowymi, tak ci, którzy naprawdę są Jego, jak i ci, którzy nie są prawdziwie Jego, chociaż twierdzą, że są, to jest, składa się z maluczkiego statka, wielkiego grona, usprawiedliwionych z wiary, jak i z nieusprawiedliwionych wyznawców Chrystusa. Otóż, myśli podane w tym i poprzednim paragrafie, dają nam możliwość widzieć, jak Ireneusz, przez ciągłe nauczanie, że jest tylko jeden Kościół powszechny, to jest, Kościół nominalny, który jest szafarzem boskiej prawdy, zaczął ruch, który miał zachować go od wszystkich błędów separacyjnych nauczycieli, którzy rozbili Kościół i uczynili go niezdolnym, jako szafarza prawdy w strzeżeniu i udzielaniu jej w błogosławieństwie dla tych, co ją przyjmują. Ruch czynny i owocny. Był to niewątpliwie czynny ruch, który powstał szczególnie z powodu wysiłków tych różnorodnych sekt gnostycznych, starających się o przekręcenie Bożej prawdy, jaka była powierzona temu jedynemu Kościołowi, i ażeby tym sposobem rozbić Kościół, jako szafarza prawdy. Przez powyżej wymienione prace Ireneusza, które przewyższały prace innych jednostek, gnostycyzm otrzymał śmiertelną ranę. Gnostycyzm dosyć się rozkrzewił w Kościele, ale, będąc silnie pobitym przez Ireneusza, którego wywody okazały się być prawdziwym arsenałem dla innych nauczycieli w Kościele, wkrótce gnostycyzm został wyrzucony z Kościoła, a później zamarł zupełnie. Ale Ireneusz używał tej prawdy przeciw fałszywym nauczycielom w Kościele, jak na przykład w zbijaniu alogianów, nieuznających Logosa, dowodząc, że ich doktryna była przeciwna temu, co święty Jan i Polikarp pisali o istnieniu Logosa zanim był człowiekiem. Używał on jej również w wykazywaniu, że kwestie mniej ważne, jak na przykład data obchodzenia pamiątki Wieczerzy Pańskiej, nie powinny być powodem zniszczenia społeczności między wschodnim a zachodnim Kościołem. Jego działalności w tym ruchu, który on utworzył, pogłębiły tylko przekonanie w Kościele, że cały Kościół jest tylko jeden, i jako taki, powinien zachować swoją całość, przez wierne działanie jako szafarz prawdy przeciw wszystkim błędom separatyzmu, a na korzyść pomagania tym, którzy są w stanie przyjąć pomoc. Ale temu ruchowi nadano inny kierunek, który zamienił go w Kościół rzymskokatolicki. I temu Kościołowi, jako odrębnemu od papiestwa, które przez uzurpację dostało kontrolę nad nim, Bóg polecił za szafarstwo doktrynę, że jest tylko jeden Kościół, nominalny, który jest szafarzem prawdy, aby zachować ją przed błądzącymi nauczycielami i udzielać jej w błogosławieniu tym, którzy ją przyjmują. I chociaż Kościół rzymskokatolicki wszedł wielce w błąd odnośnie doktryny o prawdziwym i nominalnym Kościele, ignorując to odróżnienie zupełnie, a twierdząc, że on, jako sekta, jest jedynym prawdziwym Kościołem, to jednak przez wszystkie swoje zmiany zatrzymał tą jedną prawdę, że jest tylko jeden Kościół, który jest szafarzem boskiej prawdy, aby ją zachować przed błędem i udzielać ją w błogosławieniu tym, którzy ją przyjmują. Ta szczególna prawda, jak wszystkie inne prawdy, jest daną za szafarstwo prawdziwemu Kościołowi, tajemnicy Bożej, ponieważ w ostatecznej analizie Kościół prawdziwy, jako nauczyciel, jest tym jedynym Kościołem, będącym szafarzem prawdy, który ją strzeże i broni od błędu, udzielając jej w celu błogosławienia tym, którzy ją przyjmują. A ponieważ Kościół prawdziwy jest włączony do Kościoła nominalnego, dlatego Kościół nominalny ma szafarstwo prawdy, ażeby tej prawdy strzec i służyć nią. Dlatego w rzeczywistości nauka, którą Kościół rzymskokatolicki ma za swoją specjalną prawdę, jest ta orzędzie prawdziwego Kościoła, który to prawdziwy Kościół z jego głową, jako ukryta tajemnica Boża, jest największym wyrażeniem mądrości Bożej, znajdującej się w jego planie. Tym więc sposobem Kościół rzymski, jako pozafiguralny Symeon, jest właściwie przedstawiony przez pokolenie, które stało obozem na południe od przybytku, gdzie to, co symbolizowało mądrość Bożą, było przedstawione na chorągwi. Kościół grecko-katolicki, który przywiązuje najwięcej znaczenia do prawdy o urzędzie Chrystusowym, gdzie Chrystus w swoim urzędzie z Kościołem jest najwyższym wyrażeniem mądrości Bożej, miał obok siebie, na pozafiguralnym południu pozafiguralnego przybytku, Kościół rzymskokatolicki, który zaś największe znaczenie przywiązuje do prawdy o urzędzie Kościoła, który ze swą głową jest najwyższym wyrażeniem mądrości Bożej. Otóż Kościół rzymskokatolicki jest bardzo stosownie na południowej stronie pozafiguralnego przybytku, a jego specjalną misją jest bronić w rzeczywistości prawdę, w której mądrość Boża jest zasadniczo wyrażona. W takim kościele, jak Kościół rzymskokatolicki, który istnieje już od wielu stuleci, byłaby, rzecz jasna, bardzo wielka liczba wodzów, którzy stracili swoje korony, a którzy stanowiliby poza figurę Selumiela, pokój Boży, syna Surysaddajów, moja skała jest wszechmocna, księcia synów Symeonowych. Pomiędzy tymi wodzami z czasów wcześniejszych jest szczególnie dwóch wodzów, utracjuszy koron, którzy byli bardzo wpływowymi w zmienianiu w sektę rzymskokatolicką ruchu maluczkiego statka rozpoczętego przez Ireneusza, a uczącego, iż jest tylko jeden kościół powszechny, katolicki, jako szafarz prawdy boskiej. Byli nimi Cyprian z Kartaginy i Augustyn z Hipponu, obaj będąc więc z prokonsulanej Afryki, obecnie zwanej Tunezją, na wschód od Algierii, wówczas w krótkości zwanej Afryką. Ci obaj przyczynili się wielce do uformowania rzymskiego katolicyzmu w kierunku zastępstwa apostolskiego przez biskupów, a chociaż wiele z ich nauk zostało odrzuconych przez późniejsze papiestwo, które jednak powierzchownie okazuje im teraz najwyższe uznanie i poszanowanie jako wielkim światłom. Ale ci dwaj mężowie, niezawodnie, wiele uczynili w obronie i w zastopowaniu naprawy i ćwiczeniu w sprawiedliwości prawdy danej przez Ireneusza, że jest tylko jeden Kościół, który w swojej katolickości jest szafarzem prawdy. W tę doktrynę oni wplątali błędy apostolskiego następstwa, i że jedność Kościoła opiera się na jedności jego biskupów. Cyprian pochodził ze sławnej pogańskiej rodziny, mieszkającej w Kartaginie, który był najpierw nauczycielem retoryki, a później został nawrócony na wiarę chrześcijańską w roku 245 po Chrystusie, wkrótce został prezbiterem, a w roku 248 biskupem w Kartaginie. W roku 250 musiał uciekać przed prześladowaniem cesarza Decjusza na pustynię, skąd przez listy wypełniał swój urząd dla swojego kościoła. Okoliczności jego czasów i kościół doprowadziły go do wypracowania doktryny apostolskiego następstwa przez biskupów, i że jedność kościoła spoczywa na nich. Otóż jest on ojcem doktryny o episkopacie, biskupstwie i o systemie rządu kościelnego. Schizma nowacjana w Rzymie wpłynęła na niego, ażeby wiele pisać o prawdzie, że jest tylko jeden Kościół, który w swej całości jest szafarzem boskiej prawdy. Cyprian został ścięty w Kartaginie w roku 258. Sprzeciwiał się do tego stopnia biskupowi rzymskiemu, że ten zerwał społeczność z nim, nawet umarł w tym stanie. Pomimo tego Kościół rzymski kanonizował go na świętego. Augustyn był niezawodnie największy i najzdolniejszy z ojców Kościoła. Urodził się w roku 354 w Tagaste, Numidii, to jest, w dzisiejszej Algierii, w Afryce. Jego matka, pobożna Monika, wzorowym przykładem pobożnych matron, których modlitwy skłaniają krnąbrnych synów do nawrócenia, czuwając nad nim, starała się o jego nawrócenie. Przez wielu bardzo zdolnych mężów, nawet poza Kościołem rzymskim, jest on uważany jako mąż, który posiadał bardziej niepospolite intelektualne zdolności, aniżeli którykolwiek inny upadły członek rodzaju ludzkiego. Skosztował on głębi nieprawości podczas ubiegania się za umiejętnością szkolną za swoich czasów. Później został nauczycielem świeckich gałęzi wiedzy. Pod koniec świeckiej kariery został nawrócony około 383 roku w Mediolanie we Włoszech, a w roku 385 powrócił do Afryki. Został prezbiterem w Hipponie w Afryce w roku 391, a biskupem tejże gminy chrześcijańskiej w roku 396, i przez 34 lata występował jako rzecznik dla całego zachodniego kościoła, umarł zaś w roku 430. Prowadził trzy bardzo daleko sięgające i długie spory, po pierwsze, przeciw manicheizmowi, po drugie, przeciw donatystom, i, po trzecie, przeciw pelagianom, oprócz wielu innych mniej ważnych sporów. Szczególnie w sporze z donatystami dał on najskuteczniejszą pracę ze wszystkich członków pozafiguralnego Selumiela na korzyść prawdy, że jest tylko jeden kościół, który w swojej katolickości jest szafarzem boskiej prawdy. To jest, ofiarował misę, czaszę i łyżkę pozafiguralnego Selumiela. Ten spór trwał 11 lat, od 400 do 411 roku, i był doprowadzony do skutku na konferencji w Kartaginie, gdzie brało udział 287 donatyskich i 279 katolickich biskupów. Augustyn był głównym mówcą tych drugich Haapetilian tych pierwszych. Wkrótce po tej konferencji donatyzm powoli zaczął się zmniejszać, aż w końcu wygasł zupełnie. Dwie wielkie schizmy. Czytelnicy będą mogli o wiele lepiej ocenić ofiary pozafiguralnego Selumiela, gdy przedstawimy w krótkości najgłówniejsze zarysy schizm nowacjan i donatystów, które były głównym powodem ofiarowania misy, czaszy i łyżki pozafiguralnego Selumiela. Te dwie schizmy były bardzo podobne do siebie w swym powstaniu, zasadach i towarzyszeniu okoliczności. Schizma nowacjańska powstała w 251 roku. Nowacjan był prezbiterem w kościele w Rzymie i utalentowanym pisarzem teologicznym. Cesarz Decius zapoczątkował ostre prześladowanie całego kościoła w cesarstwie rzymskim w roku 250. Zagrożono śmiercią wszystkim pochwyconym chrześcijanom, którzy by nie wyrzekli się Chrystusa i nie składali ofiar bogom pogańskim, oraz nie oddali Biblii kościelnych i innych książek władzom cywilnym na spalenie. Wiele słabych chrześcijan stało się odszczepieńcami, składając ofiary bożkom i oddając Biblię i inne książki władzom na zniszczenie. Pomiędzy innymi wiernymi chrześcijanami był Fabian, biskup rzymski, który zginął śmiercią męczeńską w 250 roku. Po upływie roku bez obranego następcy, jego dwaj prezbiterzy, Corneliusz i Nowacjan byli kandydatami na jego urząd. Pierwszy został obrany biskupem przez głosowanie. Pytanie nasuwało się teraz, co uczynić z tymi, którzy w słabości ofiarowali bożkom i oddali święte księgi na spalenie, ażeby zachować swoje życie, i którzy, gdy prześladowanie się skończyło, szukali za społecznością i braćmi. Korneliusz, biskup rzymski, był za tym, ażeby ich na nowo przyjąć po pewnym czasie pokuty. Nowacjan zaś twierdził, ażeby ich na zawsze odrzucić od społeczności Kościoła, ale pozwolić im mieć nadzieję, że pokuta całego życia być może zjedna im boskie przebaczenie. Spór powstał między zwolennikami tych dwóch opinii. Spór był zacięty, a wskutek sporu powstał rozłam w kościele w Rzymie. Nowacjan został obrany biskupem schizmatycznego kościoła. Zgodnie ze zwyczajem tych czasów, głowa jednej i drugiej partii pisywała do najwpływowszych biskupów w świecie chrześcijańskim, szukając ich poparcia. Tym sposobem Cyprian, który w Kartaginie miał również trudność z schizmą, gdzie schizmatycy udali się do skrajności, lecz i w odwrotnym kierunku od Nowacjana, będąc za przyjęciem odszczepieńców bez żadnej uwagi na to, że wyrzekli się Chrystusa, otrzymywał listy od Korneliusza i Nowacjana. Dla dwóch przyczyn Cyprian był po stronie Korneliusza. Po pierwsze, ponieważ uważał, że Korneliuszowi, jako apostolskiemu biskupowi, powinni być posłuszni tak jego prezbiterzy, jak i ludzie świeccy, i, po drugie, ponieważ zgadzał się z poglądami Korneliusza, lecz był przeciwny poglądowi Nowacjana. To było pobudką, iż Cyprian pisał, potępiając rozdzielenie w kościele, a pisał to na podstawie prawdy danej przez Ireneusza, że jest tylko jeden kościół, który w swej całości jest szafarzem prawdy, lecz Cyprian załączył do tej prawdy błąd apostolskiego następstwa biskupów, dowodząc, że być odłączonym od swego biskupa, znaczy wyjść poza obręb jednego kościoła, gdyż, według doktryny apostolskiego następstwa, ten jeden kościół jest oparty na biskupach, którzy byli uważani za centrum jedności Kościoła. Lecz pomimo tych błędów Cyprian, jako część pozafiguralnego Selumiela, ofiarował swoją część w tego ostatniego misie, czaszy i łyżce. Schizma donatystów powstała ku końcowi prześladowania przez Dioklecjana, 311 roku, a powstała z tego samego zagadnienia, co i schizma Nowacjana, to jest, co ma być uczynione z tymi chrześcijanami, którzy, ażeby zachować swoje życie, ofiarowali bożkom i oddali święte księgi na zniszczenie, a którzy teraz starali się o zgodę z Kościołem? Odpowiadano w te same dwa sposoby, co 60 lat temu wstecz, przy końcu prześladowania przez Decjusza. I tak, jak za pierwszym razem, tak i teraz, zwolennicy jednego i drugiego poglądu stali się bardzo spornymi. Spór rozpoczął się w Kartaginie. Ten spór był przedstawiony w roku 313 Konstantynowi, pierwszemu chrześcijańskiemu cesarzowi. Cesarz naznaczył najpierw w roku 313 komisję biskupów, pod przewodnictwem Melchiadesa, biskupa z Rzymu, i potem w roku 314 zwołał Wielki Sobór w Arles, w Galii, Francja, na którym miano zbadać i zadecydować kwestie, o które chodziło. Te dwie grupy zadecydowały przeciw tym, co byli za zerwaniem społeczności na zawsze z tymi, co odpadli. Konstantyn w roku 316 osobiście wysłuchał tę sprawę i potwierdził poprzednie rozstrzygnięcie. Donacjusz, rok 313, stał się wodzem ścisłej partii. Schizma ta rozszerzyła się po całej Afryce, a ponieważ władze cywilne stały po stronie katolickiej, Wiele schizmatyków, zwłaszcza podróżujący i żyjący z jałmużny zakonnicy, dokonali wiele czynów rewolucyjnych i anarchistycznych. Pomimo licznych ataków ze strony wojska, trwających przez wiele lat, konfiskat majątków, tortur, zamykania kościołów i banicji, donatyści wytrzymali. W roku 400 Augustyn zaczął swoje, trwające 11 lat, atakowanie donatyzmu. Donatyści, obawiając się jego zdolności, jako debatora, odmówili spotkania się z nim w dyskusji na synodzie. Na koniec byli jednak zmuszeni przez cesarza Honoriusza, 411 rok, wziąć udział w trzydniowej dyskusji z katolicką partią w Kartaginie, na której było obecnych 287 donatyckich i 279 katolickich biskupów. Potilian był głównym debatorem pierwszych, a Augustyn drugich. Cesarski legat, katolik, miał decydować, która strona ma słuszność. On, jak się spodziewano, zadecydował, że katolicy mają słuszność. Obie strony nie mogły zauważyć różnicy pomiędzy prawdziwym a nominalnym kościołem, wskutek czego debatowali nad tą kwestią z mylnych punktów. Obie strony wierzyły, że kościół prawdziwy jest zewnętrzną organizacją. August stał w obronie katolickiego, niepapieskiego, poglądu na prawdziwy kościół, że kościół jest tylko jeden, że w swej całości, katolickości, jest szafarzem prawdy, i że wszyscy należeli do niego, którzy połączyli się z biskupami, jako następcami apostołów. Ten ostatni pogląd dowodzi, rozumie się, że Augustyn bronił sekty, to jest, kościoła rzymskokatolickiego, jako prawdziwego kościoła. Donatyści twierdzili, że tylko biskupi, którzy byli świętymi, byli następcami apostołów, i że tylko świętobliwi biskupi, którzy byli z nimi połączeni, stanowili prawdziwy kościół, którym miała być, jak twierdzili, ich sekta. Zatem obie strony myliły się pod tym względem, nie rozumiejąc, co właściwie stanowiło kościół prawdziwy. Lecz katolicki pogląd był na ogół bliżej prawdy niżeli pogląd donatystów, a co do tego, że jest tylko jeden, nominalny, kościół, który w swej całości jest szafarzem prawdy, ażeby ją udzielać w błogosławieniu wszystkich, którzy ją przyjmują, to w tym miał ten ruch zupełną rację, i to było przeciw poglądowi donatystów, ponieważ, według ich poglądu, tylko świętobliwi korzystali z udzielania przez Kościół prawdy, a według którego najmniej nieświętobliwy czyn znaczył zerwanie łączności. Takie, donatyskie, poglądy nie zgadzały się z misją ani z członkostwem prawdziwego ani nominalnego kościoła. Katolicka idea obchodzenia się z ludzkimi słabościami wierzących, którzy chcieli powrócić do kościoła, rzeczywiście wypływała z myśli kościoła jako szafarza prawdy, służąc nią w błogosławieniu tym, którzy ją przyjmowali, gdy zaś pogląd donatyski czynił kościół zimną, niesympatyczną instytucją, nie dającą żadnej nadziei, pociechy, ani zachęty tym, co są słabi i na bezdrożu. Donatyzm od roku 429 zaczął z rozmaitych przyczyn stopniowo upadać, a jego biskupi i kościoły połączyły się z kościołem katolickim. Biskupi przy połączeniu zatrzymali swoje urzędowe stanowiska. Oprócz schizm nowacjana i donatysty, Kościół rzymskokatolicki miał wiele innych sposobności do ofiarowania pozafiguralnej misy, czaszy i łyżki, przez swoich tracących korony wodzów pozafiguralnego selumiela, lecz nie jest potrzebne podawanie dalszych szczegółów o połączonych historycznych faktach. Podaliśmy w streszczeniu o sporze połączonym z schizmami nowatystów i donatystów, ponieważ one pomagają nam do zauważenia dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak tracący koronę wodzowie z kościoła rzymskokatolickiego, jako pozafiguralny selumiel, ofiarowali swoją misę, czaszę i łyżkę. I, po drugie, jak zamienili w sektę ruch maluczkiego statka zaczęty przez Ireneusza przez prawdę, że jest tylko jeden kościół, który w swojej całości, katolickości, jest szafarzem prawdy, aby bronić ją od błędu i służyć nią w błogosławieniu tych, którzy ją przyjmują. To, cośmy powyżej powiedzieli o długocierpliwej pracy Cypriana i Augustyna, ażeby sprawić pokój serca i umysłu tym, którzy byli słabi i na bezdrożu, i którzy pokutowali i starali się pojednać z Panem, pomaga nam widzieć właściwość imienia Selumiel, pokój Boży, jako figuralny charakter rzymskokatolickich tracących koronę wodzów, których Cyprian i Augustyn byli świetnymi przykładami. Prawda, którą oni nauczali, wywierała nacisk, myśl o boskiej wszechmocnej miłości i przebaczeniu tym, którzy są słabi i na bezdrożu. Słowo Surysaddajów, moja skała jest wszechmocna, nasuwa tę myśl. Teraz przystąpimy do wykazania, jak pozafiguralny Selumiel ofiarował swoją misę, to jest, usłużył tą specjalną prawdą, poleconą rzymskokatolickiemu kościołowi, która była środkiem do naprawiania złego postępowania. Danie przez nich nacisku na prawdę, że jest tylko jeden kościół, jako całość, było wielką naprawą dla tych wszystkich, którzy próbowali wprowadzić sekciarskie podziały. Ten nacisk naprawił ducha dzielenia, jako ducha niewłaściwego, wskazując na niebezpieczeństwo i okropny skutek błędu, i jak wielkim jest zło, gdy się jest nauczycielem i krzewicielem błędu. Dalej ten nacisk strofował pychę, która była powodem poróżnienia braci między sobą, strofował ducha ciemności, który lekceważył i odrzucał tych, którzy okazywali ducha przykładu świętobliwości. Potępiał złego ducha, który widocznie miał przyjemność w odpychaniu od siebie duchowo słabych. Naprawiał ducha wyłączności przez myśl o powszechności tego jednego kościoła, ducha potępiającego, który czynił zaś dzibła belkę, a z igły widły, chłoszcząc niemiłosiernie rozgłą nieraz za najmniejsze przewinienie, ducha faryzejskiego w wieku ewangelicznym tych, którzy byli usposobieni do mówienia świętszym aniżeli ty, i dziękowali Bogu, że są lepsi, aniżeli ci biedni celnicy, którzy bili się w piersi z żalu za swoje słabości i grzechy, prosili o przebaczenie przez zasługę Jezusa, prawdziwie otrzymując potrzebną naprawę z powodu tego nacisku, jaki pozafiguralny Selumiel kładł na szafarstwo Kościoła, jako administratora prawdy, dla błogosławienia tych, którzy ją przyjmują, ponieważ on to wykazywał, że Kościół w udzielaniu prawdy był pielęgniarką dla duchowo chorych, szczęśliwą przystanią dla marynarzy, którzy, będąc miotani falami nieprawości na wzburzonym morzu grzechu i degradacji moralnej i fizycznej, i matką dla synów marnotrawnych, powracających na łono swego ojca. On karcił złego i wstrętnego ducha Nowacjana i Donacjusza, jako przeciwne duchowi Jezusa, przyjaciela i przyjmującego strapionych grzeszników. Niektóre stosowne przytoczenia. Na tym punkcie delikatne uczucia Cypriana, które objawiły w nim serce prawdziwego pasterza, mogą z pewną właściwością być tu przytoczone. Wskazując, w jaki sposób odpychający duch nowacjonizmu był niezgodnym z prawdziwym sercem pasterskim, i że duch tego rodzaju mógł przynieść pasterzowi trzody pańskiej potępienie, mówił on w sposób następujący: W sądnym dniu będziemy oskarżeni, że nie opiekowaliśmy się zranionymi owcami, a z przyczyny jednej zakażonej owcy, pozwoliliśmy wielu zdrowym zginąć, podczas gdy nasz Pan opuścił 99 zdrowych owiec, a poszedł za tą jedną, co zbłądziła i osłabła, a znalazłszy ją, przyniósł z powrotem na ramionach. My nie tylko nie szukamy za tymi, co upadły, ale nawet odrzucamy je, gdy chcą powrócić do nas. Na innym miejscu strofuje on tego ducha następującymi słowami: sprawa ma się inaczej z filozofami i stoikami, którzy mówią, że wszystkie grzechy są jednakowe, i że zdrowy człowiek nie powinien łatwo dać się nakłonić do złego. Ale zachodzi wielka różnica między filozofami a chrześcijanami. My jesteśmy zobowiązani trzymać się z dala od tego, co nie pochodzi z łaski Bożej, ale z pychy filozoficznej surowości. Nasz Pan mówi w swojej Ewangelii: bądźcie miłosierni, jako Ojciec wasz miłosierny jest, i nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Ale taki nie może być lekarzem, gdy mówi: ja opiekuję się tylko zdrowymi, którzy nie potrzebują lekarza. Otóż tam leży twój brat raniony w bitwie przez swego nieprzyjaciela. Z jednej strony szatan stara się zniszczyć tego, który był raniony, z drugiej strony Chrystus napomina nas, aby nie opuszczać brata, którego on odkupił, ażeby zginął. A zatem po której stronie staniemy? Czy mamy pomagać diabłu, by dokończył swego dzieła zniszczenia? Czy my, jak ten ewangeliczny kapłan i lewita, przechodzimy mimo naszego brata leżącego na pół umarłego? Czy też, jako kapłani Boży i Chrystusowi, naśladując przykład Chrystusa, niesiemy pomoc zranionemu przez nieprzyjaciela, gdy już wszystko uczynimy dla jego zbawienia? W ten czas możemy zostawić ostateczny wyrok jego sprawy sądowi Bożemu. Takie więc zdania były rzeczywiście ostrymi naprawieniami ducha, który odmawiał udzielenia prawdy w celu błogosławienia tych, którzy pragnęli powrócić do społeczności chrześcijańskiej. To są tylko dobre przykłady tych wielu naprawień, które pozafiguralny Selumiel dał w udzielaniu prawdy, że jest tylko jeden Kościół, który w swojej całości jest szafarzem prawdy, by ją bronić od błędu i udzielać w błogosławieństwie tym, którzy są gotowi ją przyjąć. Zauważmy teraz, jak pozafiguralny Selumiel ofiarował swoją pozafiguralną czaszę zbijania błędu przeciw prawdzie, że jest tylko jeden Kościół, który w swej całości jest szafarzem prawdy Bożej, aby ją zachować i bronić od błędu, i udzielać ją w błogosławieństwie przyjmującym ją. Lecz nie zapominajmy tego, że to, co pozafiguralny Selumiel rozumiał przez ten jeden Kościół, nie jest Kościołem prawdziwym. On rozumiał przez to, najpierw Kościół nominalny, a nieco później Kościół rzymskokatolicki. Otóż widzimy, że on nie rozumiał tego punktu jasno, ponieważ wpadł w podwójny błąd. Po pierwsze, że Kościół jest organizacją połączoną z biskupami, jako następcami apostołów, i, po drugie, że Kościół prawdziwy oraz rzymskokatolicki jest jeden i ten sam. Innymi słowy, jak wszyscy inni wodzowie utracjuszy koron skazili podstawową prawdę ruchów maluczkiego statka, które przerobili na sekty, tak pozafiguralny Selumiel w pewnej mierze skaził prawdę daną przez Ireneusza, gdy tenże rozpoczął ten odnośny ruch maluczkiego statka. Ale pomimo tych skażeń, będących przeszkodą w ofiarowaniu przez niego pozafiguralnego kubka, on jednak był zdolnym obronić odnośną prawdę od ataków błędu, które on skutecznie pobił. Zatem widzimy, że chociaż on nie mógł zbić wszystkich ataków skierowanych na następstwo apostolskie i Kościół rzymskokatolicki, iż jest jedynym prawdziwym kościołem, to jednak mógł dać skuteczny odpór na ataki doktryny, że jest tylko jeden kościół, który, jako całość, jest szafarzem prawdy, aby ją zachować, bronić od błędu i udzielać w błogosławieństwie tym, którzy ją przyjmują. To wykazuje jego siłę i słabość. Dlatego pozafiguralny Selumiel zbijał błędne twierdzenia każdej sekty dowodzącej, że każda z nich jest tym jedynym kościołem, jako przeciwne prawdzie powierzonej pod dozór kościołowi rzymskokatolickiemu. Zbijał ich twierdzenia, wykazując im błędy, jakie oni nauczali, prawdy, jakie odrzucili, niewłaściwe organizacje, które potworzyli, ich wykluczenie wielu chrześcijan ze swej społeczności, rzecz, za którą ciążyła na nich wina, dalej wykazywał ich niedawne powstanie, ruch separacyjny, z którego wzięli swój początek, znikomą część chrześcijan, jaką oni posiadają, a mnóstwo chrześcijan, których oni wykluczają. Dlatego pozafiguralny Selumiel właściwie zadecydował, że żaden z nich nie jest tym jednym kościołem w swej całości, katolickości. Lecz zauważmy, że przez te same dowody pozafiguralny Selumiel bezwiednie wykazał, że Kościół rzymskokatolicki nie jest tym jedynym kościołem katolickim, to jest, że on również jest sektą. To też pozafiguralny Selumiel dowiódł, że żadna z tych sekt nie jest wyłącznym szafarzem prawdy Bożej, za co się każda z nich być uważa, tudzież dowiódł, że na każdej z nich spoczywa wina za brak jakiejś prawdy, i dlatego żadna nie mogła zachować całej prawdy, pomimo tego, że niektóre z jej części się zachowały. Dalej dowiódł, że żadna z sekt nie mogła zachować prawdy przed błędem, albowiem każda odrzuciła więcej, aniżeli jedną prawdę, ucząc natomiast rozmaitych sprzecznych z prawdą nauk, czyli błędów. Dowiódł również, że żadna z nich nie udzieliła wielu prawd na korzyść tych, którzy je przyjmowali, ponieważ żadna z rzeczonych sekt nie przedstawiała jasno i dobitnie żadnej prawdy. Ale znowu przez te różne dowody on mimowolnie wykazał, że Kościół rzymskokatolicki także nie jest kościołem katolickim, ale sektą, ponieważ w każdym z tych punktów on również zgrzeszył przez opuszczenie dobrego albo popełnienie złego. Ale we wszystkich tych zbijaniach pozafiguralny Selumiel odbijał ataki na prawdę, że jest tylko jeden kościół, który w swojej całości jest szafarzem prawdy, aby zachować i bronić ją od błędu, i udzielać jej na korzyść przyjmujących ją. Tym sposobem ofiarował on swoją czaszę, zbijającą błędne nauki. Pozafiguralny Selumiel ofiarował również łyżkę, to jest nauki etyczne, przepis tłumacza, nauki etyczne, należące do etyki. Etyka jest to nauka o moralności, obyczajach, cnotach i obowiązkach. Biblia zawiera w sobie również nauki etyczne, które apostoł Paweł nazywa ćwiczeniem w sprawiedliwości. 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 16. Koniec przypisu tłumacza, połączone z odnośną prawdą jego denominacji. Ta szczególna prawda, której on służył, wymagała, ażeby kładł nacisk na prowadzenie sprawiedliwego życia przez każdego, kto stanie się chrześcijaninem. Było również wymagane od niego, by dawał szczególny nacisk na uznanie przez Kościół Chrystusa za głowę, co znaczyło, że życie musi być poświęcone. Zasada chrześcijańskiego braterstwa i społeczności także była warunkiem wymaganym przez pozafiguralnego Selumiela, jako wypływająca z idei katolickiej, czyli całości Kościoła. Wierność w wykonywaniu szafarstwa była także ćwiczeniem w sprawiedliwości, przedstawionym przez niego w dawaniu nacisku na Kościół, jako szafarza Bożego. Miłość do prawdy, a nienawiść do błędu, były tymi ćwiczeniami, które on dał w udzielaniu tej szczególnej prawdy powierzonej rzymskokatolickiemu Kościołowi. Trzymanie jedności wiary i Kościoła było ćwiczeniem w sprawiedliwości, którą on dobitnie przedstawił jako naturalnie wypływającą ze specjalnej prawdy powierzonej pozafiguralnemu pokoleniu Symeona. Współczucie dla słabych i będących na bezdrożu było jeszcze jedną etyczną nauką, którą pozafiguralny Selumiel przedstawił. On wszczepiał wypływającą z prawdy miłość dla braci, którą tak bronił. Zachęcał pasterzy, ażeby służyli w miłującej pokorze i cichości tym, którzy mieli nieszczęście popaść w grzech. Równocześnie zalecał długą cierpliwość i przebaczenie w obchodzeniu się ze słabościami braci, i to z powodu charakteru tej specjalnej prawdy jego denominacji. Wpajał miłość do Kościoła, jako dobroczyńcy wszystkiego ludu Bożego. Zapalał gorliwość w obronie prawdy i atakowaniu błędu, oraz zastosowaniu prawdy w celu podniesienia tych, którzy byli gotowi ją przyjąć. Wpajał ducha pojednawczego i wspaniałomyślność ku wszystkim braciom w pokrewieństwie do specjalnej prawdy polecanej jego denominacji. Był on przyczyną wielu zabiegów, by pozyskać tych, którzy upadli. Z powyższych wyszczególnień możemy łatwo zauważyć, jak jego specjalna prawda nakłaniała chrześcijan do jego nauk etycznych, odnośnie chrześcijańskiego badania, życia i służby. A przez nauczanie tych rzeczy, ofiarował złotą łyżkę za pokolenie pozafiguralnego Symeona. Teraz przystępujemy w naszym badaniu ofiar pozafiguralnych książąt wieku Ewangelii, do ofiar szóstej grupy wodzów, którzy utracili swoje korony, to jest, do wodzów Kościoła Episkopalnego. Oni są poza figurą Eliazafa, syna Duelowego, 4 Mojżeszowa rozdział 7 werset 42, ponieważ Kościół Episkopalny jest poza figurą pokolenia Gadowego, co już raz wykazaliśmy w tym piśmie. W 4 Mojżeszowej rozdziale 1 wersecie 15 napotykamy również imię Duel, ale w 4 Mojżeszowej rozdziale 2 wersecie 14 ta sama osoba jest nazwana Rehuel. Hebrajskie litery, dalet, równa się naszemu D, i resz, naszemu R, są bardzo podobne jedna do drugiej. Prawdopodobnie z powodu tego podobieństwa popełniono błąd w 4 Mojżeszowej rozdziale 2 wersecie 14, ponieważ wiele rękopisów podaje w 4 Mojżeszowej rozdziale 2 wersecie 14, dalet zamiast resz, gdy zaś wszystkie rękopisy podają tylko dalet w 4 Mojżeszowej rozdziale 7 wersecie 42 i rozdziale 1 wersecie 14. Dlatego uważamy, że Duel, a nie Rehuel, jest właściwym imieniem ojca Eliazafa, księcia z pokolenia Gada, chociaż oba imiona mają mieć to samo znaczenie, to jest, wiedza władzy, widzenie władzy, lub rozpoznanie władzy. Pokolenie Gada, jak wiemy, było trzecim na południe od przybytku. 4 Mojżeszowa rozdział 2 wersety od 10 do 16, i należało do obozu Rubenowego. Specjalną doktryną, którą Bóg polecił Kościołowi Episkopalnemu jest, Kościół w ciele, tak jak Jezus w ciele, ma być poddany władzy cywilnej. To oczywiście jest doktryną biblijną. Ewangelia Mateusza rozdział 22 wersety od 17 do 21, Rzymian rozdział 13 wersety od 1 do 6, Tytusa rozdział 3 werset 1, 1 Piotra rozdział 2 wersety od 13 do 17. Jedną z przyczyn, dla której Bóg poddał Chrystusa, głowę i ciało, dopóki jest w ciele, pod władzę cywilną, jest to, ażeby przez takie posłuszeństwo mogli być zupełnie wypróbowani przez to, co ucierpią od władz cywilnych, podczas wykonywania swej ofiary, jako ofiary za grzech, ponieważ w znacznej większości wypadków, ich uśmiercenie poza obozem wyglądało tak, jakoby byli buntownikami przeciwko władzy cywilnej, chociaż byli posłusznymi we wszystkich rzeczach wchodzących w zakres tego, co państwo ma prawo rozkazywać. Tylko wtedy odmawiano posłuszeństwa, gdy rozkazy państwa, jako władzy cywilnej, sprzeciwiały się Słowu Bożemu. Dzieje Apostolskie rozdział 5 werset 29, a nawet i w takich okolicznościach okazywali chęć posłuszeństwa, poddając się cierpieniom wskutek takiego postępowania. Ich poddaństwo państwu i cierpienia wynikające z takiego poddaństwa zdawały się być dla naturalnego człowieka pewnym dowodem, że oni nie byli boskimi przewidzianymi królami i kapłanami, a to było jednym ze sposobów ukrycia klasy Chrystusa, jako ukrytej tajemnicy, przed ludzkim wzrokiem. Dlatego w dwojaki sposób poddaństwo klasy Chrystusa w ciele władzom cywilnym było w łączności z nimi tajemnicą Bożą, po pierwsze, ażeby uskutecznić część ich cierpień jako ofiar za grzech, i, po drugie, ażeby ukryć ich jako tajemnicę. Tym sposobem doktryna, która była powierzoną za szafarstwo Kościołowi Episkopalnemu, była połączona z klasą Chrystusa, jako specjalną tajemnicą Bożą, która to tajemnica jest największym wyrażeniem mądrości Bożej. Dlatego w figurze pokolenie Gada zamieszkiwało na południe od przybytku, którego obóz miał za swojego dłoto, co reprezentuje mądrość Bożą, i to jest właściwe, że Kościół Episkopalny zajął swoje miejsce względem szafarskiej prawdy, na pozafiguralnym południu od pozafiguralnego przybytku, przedstawiającym Bożą mądrość. Teraz możemy lepiej zrozumieć, dlaczego południe przybytku przedstawiało mądrość Bożą. Te trzy doktryny bronione i popierane przez te trzy denominacje, będące poza figurą tych trzech pokoleń na południu od przybytku, koncentrują się na Chrystusie i Kościele, jako tajemnicy Bożej, w ich pracy urzędowej, to jest, po pierwsze, urzędowej pracy Chrystusa, jako specjalnego przedstawiciela Jehowy. Po drugie, urzędowej pracy Kościoła jako przedstawiciela Bożego na ziemi. I, po trzecie, poddaństwa Chrystusa, głowy i ciała, dopóki są w ciele władzy cywilnej, przyprowadzające na nich po części ich ofiarnicze cierpienia, niezrozumiane przez świat. Dlatego Chrystus, ukryta tajemnica, jako najgłówniejsze wyrażenie mądrości Jehowy, jest główną myślą bronioną i popieraną przez te trzy denominacje na południu pozafiguralnego przybytku, tak jak mądrość Boża była przedstawiona przez chorągiew obozu na południu przybytku w figurze. Tomasz Cranmer. Członkiem maluczkiego statka był Tomasz Cranmer, który rozpoczął ruch z doktrynalną zasadą, że Chrystus, głowa i ciało, będąc w ciele, jest poddany władzy cywilnej. Ruch ten został później zamieniony na Kościół Episkopalny przez wodzów, którzy stracili swoje korony. Tomasz Cranmer urodził się 2 lipca 1489 roku. Otrzymał wykształcenie na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie był też profesorem. Później został arcybiskupem kanterberyjskim, w Canterbury, a w roku 1533 prymasem, to jest, najwyższym dygnitarzem kościelnym w Anglii, zginął z rąk papieskich, spalony na stosie 21 marca 1556 roku. W roku 1529 zjednał sobie łaskę u króla Henryka VIII, doradzając mu, aby kwestie co do legalności małżeństwa króla z Katarzyną, wdową po swym bracie, podał do zadecydowania uniwersytetom chrześcijańskim, i tym sposobem uwolnił się od dłuższego poddawania się decyzji papieskiej. W dyspucie z Rzymem twierdził, że nie papieżowi, ale królowi każdy człowiek świecki czy duchowny w Anglii powinien być poddany, to jest, że taką jest wola Boża, ażeby Kościół był poddany władzy cywilnej, a nie władza cywilna Kościołowi, to jest, papieżowi. Jego obstawanie za nieważnością małżeństwa Henryka i za jego władzą nad całym krajem, społeczeństwem tak świeckim jak i duchownym, było powodem ostrego i długiego sporu z papieżem, który przez kilka lat przechylał się na stronę unieważnienia tego małżeństwa, ale obawiał się gniewu Karola V, siostrzeńca żony Henryka i dlatego trzymał tę sprawę w zawieszeniu. Cranmer odważnie twierdził, że papież nie miał ani cywilnej, ani religijnej władzy nad Anglią i jej mieszkańcami, że cała władza, do której rościł sobie prawo, jest władzą uzurpatorską, czyli przywłaszczoną, a jego pretensje do władzy nad Anglią sprzeciwiają się fundamentalnym naukom Pisma Świętego, że Kościół jest przez Boga poddany władzy cywilnej, a nie odwrotnie, jak twierdził papież. W roku 1535 zrzekł się swojej przysięgi na wierność papieżowi, a przy zgonie Henryka VIII, został jednym z regentów na czas małoletności Edwarda VI, był najwpływowszym wodzem pracy reformatorskiej, z której później został uformowany Kościół Episkopalny, czyli Kościół Anglikański. Zmuszony przez króla Edwarda VI, przeciw swej doradzie i opinii, do podpisania upoważniającego aktu, przez który król zmienił sukcesję tronu i zamiast swej siostry, katolickiej Marii, przekazał koronę dalszej krewnej Joannie Grey. Nadmieniamy, że Henryk VIII, ojciec Edwarda VI, upoważniony do tego przez parlamenty przekazał koronę testamentem wszystkim swym dzieciom, najpierw synowi Edwardowi, a po nim córkom Marii i Elżbiecie. Cranmer, po wstąpieniu na tron Marii w roku 1553, został wtrącony do więzienia, oskarżony o zdradę i skazany na śmierć, lecz później został ułaskawiony, aby ponieść sroższą karę. Oskarżono go bowiem o herezję, za odrzucenie nauki o transsubstancji, przemianie chleba i wina w ciało i krew, po czym został potępiony i trzymany w brudnym i ciężkim więzieniu przez blisko 3 lata. Po osłabieniu jego umysłu i woli przez długie więzienne cierpienia, namówiono go przez obietnicę ułaskawienia do podpisania łagodnego odwołania pewnego punktu z jego nauk, ale przez podstęp papieski sfałszowano ten jeden punkt na 6 punktów. Historia podpisania 6 odwołań, z których każde następne było ważniejsze, aniżeli poprzednie, jest oparta na jedynym twierdzeniu jego prześladowcy, krwawego Bonnera. Pod wrażeniem, że po publicznym odwołaniu zostanie uwolniony, udał się do miejsca, gdzie miał być założony Kościół Świętej Marii w Oksfordzie. Lecz bardzo żałując swego odwołania i wiedząc, że to, co ma zamiar uczynić, na pewno przyniesie mu niechybną śmierć na stosie, wyrażając głęboki żal za swoje tchórzostwo, po czym uroczyście zrzekł się swego odwołania i powiedział, że gdy będzie palony, to najpierw spali prawą rękę, która podpisała to odwołanie, na dowód swego serdecznego żalu i zrzeczenia się tego uczynku. Srodze rozgniewani papiści, którzy podstępnie pod pozorem uwolnienia go namówili go do odwołania, ale którzy od samego początku mieli zamiar go spalić, skoro tylko uczyni publiczne odwołanie, zaprowadzili go na stos, gdzie wierny swemu postanowieniu trzymał prawą rękę w ogniu, dopóki cała nie zgorzała, zanim ogień dosięgnął resztę jego ciała, mówiąc, że przez nią zgrzeszył i od niej palenie jego ciała niech się rozpocznie. A tak spalony został razem ze swymi towarzyszami, o nazwiskach Ridley, Latimer, Hooper i Ferrar, wszyscy byli biskupami, a ten czyn napełnił Anglię trwogą, która doszła do jeszcze wyższego stopnia, kiedy protestantów palono jednego po drugim, tak, że wkrótce liczba ich doszła do 286 ofiar, kiedy, zdaje się z wyroku boskiego, królowa angielska Maria, legat papieski, prymas Anglii i 14 biskupów, to jest 16 głównych prześladowców, pomarło w bardzo krótkim czasie jeden po drugim, a większość z nich pomarła od plagi, a następnie Elżbieta wstąpiła na tron i prześladowanie ustało. A żeby lepiej zrozumieć ruch, który ze strony Bożej Cranmer wzbudził odnośnie upoważnionego pokrewieństwa państwa do kościoła, a przeciw papieskim roszczeniom i przywłaszczeniom, będzie dobrze, jeżeli przez chwilę przyjrzymy się stopniowemu wzrostowi władzy papieskiej w Anglii, jak ona, aby się tam osiedlić, posługiwała się niekiedy oszustwem, pochlebstwem, przywłaszczeniem, intrygami, a nawet i siłą. Ewangelia w Anglii została zaprowadzoną przez kościoły we Francji, a nie przez kościół rzymski. Dopiero kilka stuleci później, to jest w roku 597, pewien zakonnik imieniem Augustyn był tam posłany w misji ze swymi współpracownikami, jako przedstawiciel Grzegorza I, jednego z trzech największych papieży. Nauka Augustyna o pretensjach papieskich do władzy nad angielskim klerem i ludem świeckim została stanowczo zganioną przez brytyjskich biskupów, jako rzecz nigdy niesłyszana, utrzymujących, że oprócz wierności Bogu i ich królowi, zabronione jest im poddaństwo obcemu biskupowi. Jest to rzeczą pewną, że Alfred Wielki, żyjący w latach od 849 do 901, miał zwierzchnictwo nad całą ludnością angielską, tak świecką, jak i duchową, podczas gdy zaś papież utrzymuje w prawie kościelnym, że duchowieństwo jest poddane we wszystkich rzeczach jemu tylko. I to stanowisko Alfreda, czasami zachwiane, było jednak utrzymywane prawie przez wszystkich królów Anglii, aż do czasów Cranmera. Gdy Grzegorz VII Hildebrand, jeden z trzech największych papieży, starał się o otrzymanie hołdownictwa od Wilhelma Zdobywcy w roku 1078, ten ostatni odmówił mu, twierdząc, że to byłoby przeciw wszystkim poprzednim praktykom angielskim. Królowie rościli sobie prawo nominowania wszystkich angielskich biskupów i arcybiskupów, ponieważ oni mieli nieco władzy świeckiej pod nadzorem króla Wilhelma. Rufus, syn i następca Zdobywcy, nie tylko szedł śladami swego ojca, ale zabronił Anselmowi, arcybiskupowi kanterberyjskiemu, po raz pierwszy apelować do Rzymu, w czym wszyscy biskupi i baronowie, wyższa szlachta, trzymali stronę króla, dowodząc, że nic podobnego nie słyszano w Anglii, i że ta rzecz jest przeciwną angielskiemu zwyczajowi. Henryk I, jego następca, powiedział papieżowi, że on żadnych przywilejów królewskich nie myśli mu odstępować. Dalej, ażeby zapobiec odwoływaniu się do papieża, Henryk II, w roku 1164, zwołał w tym celu Radę Brytyjskiej Szlachty i Duchowieństwa. Hrabiowie i baronowie ustanowili nowe ustawy królewskie, zwane ósmą konstytucją klarendońską, zabraniającą odwoływania się poza granice Anglii, gdyż sąd królewski był sądem najwyższym. Pomimo tego, były tam sprytne i stopniowe wdzierania się władzy papieskiej od śmierci Wilhelma Rufusa, 1100 rok, aż po wstąpieniu na tron króla Jana bez ziemi, Laklanda, który nosił taki przydomek z powodu haniebnego poddania swego królestwa papieżowi Innocentemu III, największemu z trzech największych papieży, otrzymawszy je z powrotem pod haniebnymi warunkami jako hołdownik papieża. Ten papież, jeden z największych grabieżców władzy wszystkich czasów, dobrze wiedząc o tym, że było przywilejem króla angielskiego naznaczać arcybiskupa kanterberyjskiego, lecz pomimo tego postanowił w roku 1205 z tym sam się załatwić, zmuszając kapitułę zakonników, podstępnie utworzoną przez siebie w tym właśnie celu, by bez wiedzy królewskiej wybrała tego, którego on nominował w Rzymie. To wielce rozgniewało króla, który po oskarżeniu tych zakonników o zdradę przeciwko królowi, wygnał ich z kraju, zabrał dobra biskupów i kapitułę kanterberyjską dla siebie i otwarcie sprzeciwił się papieżowi, który w odpowiedzi rzucił interdykt na Anglię, przepis tłumacza, interdykt, klątwa papieska rzucona na cały kraj, mocą którego nie wolno było duchowieństwu odprawiania nabożeństwa i udzielania sakramentów. Koniec przepisu tłumacza, wyklął króla i poddanych uwolnił od przysięgi na wierność królowi, a egzekucję tego wyroku polecił królowi francuskiemu, Filipowi Augustowi. Duchowieństwo i ludzie świeccy trzymali stronę papieża. Z rozkazu papieskiego zarządzono krucjatę przeciwko wyklętemu królowi z rąk króla francuskiego. Jan bez ziemi w końcu poddał się bezwarunkowo papieżowi, otrzymując swoje królestwo z powrotem, lecz już jako hołdownik papieża, 15 maja 1213 roku. Jesienią tego samego roku legat papieski zmusił Jana, by odnowił swoje poddanie się. Prymas Anglii, Stephen Langton i baronowie, widząc, że starodawna wolność Anglii, duchowieństwa i ludności świeckiej była zdeprawowaną przez papieża, sprzeciwili się Janowi, jako jego przedstawicielowi i pod groźbą utraty korony wymusili od niego Magna Charta, przepis tłumacza, Magna Charta, słowa łacińskie, czyli Wielka Karta. List nadawczy Jana bez ziemi z roku 1215, stanowiący podstawę konstytucyjnej wolności angielskiej. Koniec przepisu tłumacza, pierwszy wielki przywilej wolności, który zapewniał każdemu stanowi w Anglii jego starodawną wolność i niektóre nowe prawa, a które tyran i okrutnik papież Innocenty III, ogłosił za nieważne. Przywłaszczenia władzy angielskiej przez Innocentego były przez pewien czas podtrzymywane pomimo angielskich zarzutów. Henryk III, od roku 1216 do 1272 pozwalał papiestwu na przywłaszczenie władzy w państwie i kościele, na swobodę i dostatki w Anglii. Następny król Edward I, od 1272 do 1307 roku, w porozumieniu z wszystkimi stanami państwa rozwinął wielką działalność prawodawczą i przy pomocy tych praw, tak zwanym statutem martwej ręki. Przepis tłumacza, statut martwej ręki, statute of mortmain. Statutem martwej ręki są nazywane ustawy Parlamentu Angielskiego, zabraniające lub ograniczające odstępowanie ziemi korporacjom, szczególnie korporacjom religijnym, których członkami był kler. Kler przez prawo krajowe był uważany za cywilnie umarłego i stąd pochodzi nazwa tego prawa, oznaczająca ziemię zatrzymywane przez martwą rękę Kościoła. Koniec przypisu tłumacza. Przeszkodził duchowieństwu w zagrabianiu ziemi i majątków z taką łatwością jak dotąd, albowiem duchowieństwo groźbą i strachem zmuszało do zapisywania majątków w testamencie na rzecz Kościoła. Chociaż przez wymijanie statutu martwej ręki, kler do czasu Henryka VIII pozyskiwał wiele majątków w Anglii. Edward I, z pomocą parlamentu, odmówił poddaństwa Bonifacemu VIII, który również był bardzo silnym i rządnym władzy papieżem. Za panowania Edwarda III, parlament ogłosił poddawanie królestwa papieżowi za nieważne. Za panowania Ryszarda II, od 1377 do 1399 roku, uchwalono prawa zwane statutem premunire, a odtąd na mocy tego prawa uważano za przestępstwo podtrzymywanie władzy papieskiej lub jakiejkolwiek władzy obcej w Anglii. Równocześnie odpowiednie kary za przekroczenie tego prawa były przypisane do tego dokumentu. Gdy Henryk IV wstąpił na tron, papieżowi i wszystkim innym obcym książętom wzbroniono wtrącać się w sprawy Anglii. Podczas panowania Henryka VI, od 1422 do 1461 roku, Anglia skutecznie odparła wysiłki papieskie, by uczynić nieważnym statut premunire. Podczas panowania Edwarda IV, od 1461 do 1483 roku, było wzbronione duchowieństwu skarżyć jeden drugiego w sądzie papieskim. Chociaż podczas tych walk z papiestwem niejednokrotnie udzielano mu nieupoważnionych przywilejów ze strony ministrów, radców dworu królewskiego, lub słabych monarchów, ale ani razu, żaden ich czyn nieprawnego posiadania władzy nie był uznany za legalny przez prawo, ale przeciwnie każdemu ich tego rodzaju dopuszczeniu się bezprawia stawiano w swoim czasie opozycję i ogłaszano przez prawo za przestępstwo kryminalne. To dowodzi, że nauka o supremacji królewskiej nie była wynaleziona za czasów reformacji, jak papiści twierdzą, ale że w owym czasie tak jak i w przeszłości, używano ją do zwalczania papieskich pretensji do supremacji, czyli wyższości w państwie i kościele, do której prawie zawsze rościło sobie prawo angielskie i papieskie duchowieństwo, wbrew supremacji królewskiej. Cranmer ogłosił, że pomimo roszczeń papiestwa do władzy, to jednak tak duchowieństwo jak i ludzie świeccy mają być, według prawa Bożego, poddanymi władzy. On nie nauczał, że król jako następny po Bogu jest głową kościoła angielskiego, jak to król twierdził, chociaż musiał się godzić z tą nauką, ale uczył, że tylko Chrystus jest głową kościoła, co znaczyło, że papież nie jest głową kościoła. I że wszyscy mimo tego są obowiązani przez Pismo Święte być posłuszni królowi. To było śmiertelnym ciosem dla nauki o supremacji papieskiej nad wszystkimi ludźmi, duchowymi i świeckimi, i dla jego nauki, że duchowieństwo nie podlega prawom państwa, ale jedynie prawom kanonicznym, prawom papieża. Cranmer, będąc w walce z papiestwem, utrzymywał, że statut provisors, zabraniający duchowieństwu przyjmowania urzędów od obcych, lub płacenie obcym jakichkolwiek opłat za nadane urzędy, co było przyczyną zabroniania papieżowi nadawania urzędów w kościele angielskim, oraz otrzymywania stąd pewnych dochodów, i statut premunire, zabraniający apelacji do obcych sądów poza granicami Anglii, były sprawiedliwe i oparte na Piśmie Świętym, przyznającym władzę państwa nad Kościołem. Cranmer nauczał, że tego rodzaju nauka papieska bardzo sprzeciwiała się Pismu Świętemu, i że skutkiem takiej nauki było ograbianie króla angielskiego, szlachty, duchowieństwa i ludu z ich praw, władzy, honoru i majątku. Takie nauki godziły jak nożem w samo serce zamiarów i uzurpacji papiestwa, które zawsze pożądało sławy, zaszczytów, władzy, panowania i bogactwa. Przeszło 150 lat przed Cranmerem, wystąpił przeciw papiestwu Wycliffe, który chociaż posiadał większą zdolność, żył jednak w mniej przyjaznych czasach, nauczając tych samych rzeczy co Cranmer, lecz czas, w którym Wycliffe nauczał, był czasem dokonywania reformacji przez jednostki, gdy zaś Cranmer żył w czasie, gdy reformacji dokonywały sekty. A zatem widzimy różnicę w skutkach nauk tych dwóch reformatorów. Przyczyna tej nauki. Były tam rozmaite przyczyny, które doprowadziły Cranmera do nauczania na ten temat. Najpierw był tego przyczyną wybaczalny postępek papieża Klemensa VII, który, chociaż skłaniał się do przyznania, że dyspensa udzielona przez poprzedniego papieża na ślub Henryka VIII z Katarzyną Aragońską, ciotką Karola V, była nieważną, jednak z obawy narażenia się na gniew cesarza Karola V, wstrzymywał się z wydaniem wyroku na czas dogodniejszy. Henryk VIII, jak wiadomo, protestował w dzień ślubu, nie chcąc wstępować w związek małżeński z wdową po swoim bracie, lecz był do tego zmuszony przez swego ojca. Tym sposobem popełniono błąd, który Biblia, 3 Mojżeszowa rozdział 18 wersety 16 i od 6 do 18, porównaj z pierwszym listem do Koryntów rozdziałem 5 wersetem 1, i prawo kanoniczne zabraniało, ale na które papież Juliusz udzielił dyspensy. Ta rzecz była również omawiana przez główniejsze uniwersytety chrześcijaństwa, które orzekły, że papież nie mógł tego ślubu uprawomocnić, bo to znaczyłoby, że ma moc unieważnić nawet prawo Boże. Cranmer radził Henrykowi VIII, że nie tylko prawo Boże, ale nawet prawa jego własnego kraju wymagały rozwiązania kazirodczego małżeństwa, i że angielskie cywilne i duchowne sądy miały pod dostatkiem praw odnośnie spraw tego rodzaju. Papież zaprzeczył temu twierdzeniu. Cranmer odpowiedział, że małżeństwo jest rzeczą cywilną i podpada pod kontrolę państwa, a nie kościoła, i to było właśnie przyczyną uczynienia nacisku na podległość kościoła państwu, co też jest jasną nauką prawa Bożego. Po drugie, roszczenia papieskie doprowadziły Cranmera do ogłoszenia tej nauki, albowiem papież twierdził, że nad państwem ma mieć zupełną kontrolę Kościół, to jest papież, i że jemu, papieżowi, należy się bezpośrednia podległość całego duchowieństwa we wszystkich sprawach i bezpośrednia podległość ludności świeckiej w sprawach duchownych, a pośrednia podległość ludności świeckiej w sprawach świeckich z powodu, że ich królowie są mu podlegli. Wszystko to Cranmer odrzucił, ponieważ sprzeciwiało się Pismu Świętemu o poddaniu każdej duszy zwierzchnościom wyższym, cywilnym. Trzecią przyczyną, która doprowadziła Cranmera do ogłoszenia tej nauki, było rzymskie łupienie Anglii z jej narodowego poczucia honoru, wolności i krajowego bogactwa, wskutek domniemanego poddaństwa Anglii papieżowi. Okoliczności tych czasów spowodowały, że wywołany ruch przez naukę Cranmera na ten przedmiot ogarnął kraj cały, a ostatecznie rozszedł się po całym świecie. Stan króla, duchowieństwa, szlachty i pospolitego ludu w Anglii był przyczyną, że ta nauka była akurat tym, co było potrzeba, by zadać następny najcięższy cios papiestwu podczas reformacji. Cios Lutra był tylko jednym z cięższych ciosów zadanych papiestwu. Prawie cały lud angielski poszedł za tą nauką, stał mężnie przy niej, a zarazem bronił ją skutecznie przeciw władzy papieża i jego niecnym zamiarom, stojąc wiernie wśród takiej burzy i nawałności, jakie często doświadczały dusze ludzkie. Ani pod innymi względami wybryki Henryka VIII, ani niektóre pomyłki i słabości Cranmera, ani zło popełnione przez tych, którzy brali czynny udział w tym ruchu, nie mogą zaprzeczyć, iż ten ruch, w którym Cranmer był użyty do zapoczątkowania, był pochodzenia, czyli zarządzenia boskiego, a który jest poza figurą spłodzenia gada z Zelfy przez Jakuba. Ten ruch wzrastał i wzmagał się coraz więcej, aż w końcu wykorzenił z Anglii wszelki produkt papieskiej nauki o poddaństwie państwa kościołowi. Ruch ten, rozchodząc się poza obręb państwa, w którym powstał, rozszerzył się po całym chrześcijaństwie, tak, iż każdy naród chrześcijański odrzucił papieską naukę o poddaństwie państwa kościołowi. I każdy naród zatrzymał cośkolwiek z tej doktryny, którą Cranmer ogłosił, że jest ona biblijna w tym przedmiocie. Teraz spotykamy się z pewnym objawem, jaki przejawiał się w kościele chrześcijańskim, czyli w tak zwanym kościele uczni i adwentystycznym, lecz który nie był szczególnie przedstawiony, ale z którym będziemy spotykali się w większości innych protestanckich denominacji, takich jak na przykład ta denominacja, która powstała z ruchu Cranmera, a który to ruch został później zamieniony na kościół episkopalny. Cranmer, jak wiemy, współdziałał z wodzami utracjuszy koron w przekręceniu tego ruchu w system sekciarski. Ci bracia z maluczkiego statka, którzy rozpoczęli ruchy maluczkiego statka, a później współdziałali z wodzami utracjuszy koron w przekręcaniu tych ruchów w sekciarskie denominacje i jako tacy służyli im, są w tej czynności wyobrażeni przez Samsona pojmanego do niewoli, oślepionego i mielącego zboże dla Filistynów. Ten sam objaw, jako części tych samych poza figur, spotykamy u takich reformatorów, jak Luther, Hubmaier, Wesley, Stone i Miller. Lecz słabo przejawiał się u Zwingliego, a prawie zupełny brak tego objawu był u Serweta. Większość pomyłek Cranmera była wielce przesadzoną tak przez papistów jak i niektórych świeckich historyków. Jak na przykład z jednego podpisanego odwołania zrobiono 6 odwołań, a każde następne fałszywe odwołanie przedstawiono w sposób okropniejszy i nikczemniejszy, aniżeli poprzednie, a zatem większość jego pomyłek była popełnioną w nieświadomości, co jest reprezentowane przez ślepotę Samsona, z powodu wysługiwania się sekciarstwu. Następny po Lutrze, Cranmer, był ze wszystkich protestanckich reformatorów przedmiotem najjadowitszych i najkłamliwszych ataków ze strony papiestwa. A to jest dowodem, że on, następnie po Lutrze, zadał najbardziej pustoszący cios Rzymowi. Atak Lutra zadał główny śmiertelny cios doktrynalnej władzy Rzymu nad ludźmi. Zaś atak Cranmera zadał główny śmiertelny cios politycznej władzy Rzymu nad narodami. Nie znajdujemy, by Cranmer był takim naturalnym geniuszem jak Luther, lub posiadał tę głębokość religijną, o nic się nie troszczącą szczerość, serdeczność w pożyciu z drugimi i zaczepny heroizm, to jest, te wszystkie zalety, jakie charakteryzowały Lutra, jednego z 20 największych mężów historii. Lecz w Lutrze nie znajdujemy zaś tego taktu i tej zdolności pracowania wspólnie z innymi, jakie charakteryzują Cranmera. Każdy z nich w swej własnej osobie był szlachetnym i zdolnym narzędziem pańskim do posuwania naprzód powierzonej sobie pracy. Luther nie nadawałby się do wykonania pracy Cranmera jako poddany Henryka VIII, a Cranmer nie mógłby wykonać takiej pracy, jaką Luther wykonał jako poddany Karola V. Dziękujemy Bogu za różniącą się, a jednak poważną i wzniosłą pracę, jaką dokonało tych dwóch wielkich sług Bożych. Główniejszymi wodzami spośród tych wodzów, którzy potracili korony, którzy przekręcili ruch zapoczątkowany przez Cranmera na kościół episkopalny, albo przyjęli go jako taki, byli tacy mężowie jak na przykład Parker, Grindal, Whitgift, Hooker, Taylor, Barrow i Laud, chociaż poprzednio Cranmer i inni wodzowie maluczkiego statka, na przykład Ridley, Latimer, Ferrari i Hooper, wszyscy będący ówczesnymi biskupami, a którzy za wiarę zginęli na stosie za czasów królowej angielskiej zwanej Krwawą Marią, przyczynili się w znacznej mierze do obrócenia ruchu Cranmera na kościół episkopalny. Za czasów Parkera, pierwszego arcybiskupa kanterberyjskiego po okresie panowania Krwawej Marii, kościół episkopalny zaprowadził swoje obecne wyznanie w 39 artykułach, które były potwierdzone przez konwokację w 1562 roku i uprawomocnione przez parlament w roku 1571, jako fundamentalny statut. W ten sposób kościół episkopalny był ustanowiony przez prawo, otrzymując episkopalną konstytucję z apostolskim następstwem za swą doktrynalną podstawę, pod supremacją królewską, jako kościół ustanowiony. Rozwój jego sekciarskiego charakteru nastąpił nieco później, szczególnie przez pisma Hookera i administrację dwóch prymasów Whitgifta i Lauda. Oni obaj odstąpili od pozycji Cranmera, który uczył, że królewska supremacja znaczy podległość kleru i ludzi świeckich władzy królewskiej, a natomiast przyjęli pozycję Henryka VIII, którą Cranmer musiał znosić, ale z którą się nie zgadzał, to jest, że po Bogu król jest głową albo rządcą nad kościołem, jak również nad duchowieństwem i ludźmi świeckimi, co było wielką różnicą. Wskutek takiej nauki angielski władca stał się papieżem Anglii. Wodzowie utracjuszy koron wprowadzili wiele innych błędów. Lecz przy jednej rzeczy stali oni mocno, to jest, że władzy cywilnej mają być poddani wszyscy ludzie świeccy i duchowni, i że Kościół jest poddany, a nie panuje nad władzą cywilną, a zatem, wskutek takiej obrony tej nauki oni, jako pozafiguralny Eliasaf ofiarowali misę, czaszę i łyżkę. A ta ich czynność, połączona z nadmiarem władzy, jaką oni przypisywali cywilnemu władcy, jest reprezentowaną w znaczeniu imion Eliasaf, powiększenie władzy ponad to co się należy, i duel, uznanie władzy. Duchowieństwo poddane władzy cywilnej. Gdy ruch Cranmera był jeszcze jako taki, to jest, zanim wodzowie tracący swe korony zamienili ten ruch na kościół episkopalny, toczył się wówczas wielki spór o Henryka VIII, gdyż on za doradą Cranmera zajął zwierzchnictwo nad całym duchowieństwem, odłączając papieża od sprawowania wszelkiej władzy w Anglii. Papieskie posłuszeństwo Karolowi V wbrew swoim własnym przekonaniom odnośnie kwestii tyczącej się ważności ślubu Henryka i jego długoletnie przedłużanie i trzymanie tej sprawy w zawieszeniu doprowadziły Henryka do gniewu. Papieskie gwałcenie starożytnych statutów provisors i premunire gniewały Henryka tym bardziej. Przekraczanie statutu martwej ręki, mortmain, przez kler i zakonników doprowadzały go do gniewu w najwyższym stopniu. Za doradą Cranmera postanowił zmusić ich do przestrzegania tych trzech praw, a to doprowadziło go do zaciętej walki z papieżem. Cała Anglia trzymała stronę Henryka, który tym sposobem pozbawił papieża wszystkiej władzy nad Kościołem i państwem angielskim, ale ten jego postępek był również przeciw poglądom Cranmera, których on nie wyraził dobitnie, ponieważ uważał się być poddanym królowi, jako najwyższej władzy. Henryk w rzeczywistości uczynił się przez to samo papieżem Anglii. Oczywiście, że król był winnym za zło, jakie się wówczas wyłoniło, i pomimo tego, że papiści obwiniali protestantów za całe zło, to jednak ono nie może być zwalone na protestantyzm, bo król pomimo, że odrzucił zwierzchnictwo papieskie, tak polityczne jak i duchowe w Anglii, to jednak żył i umarł jako katolik, pomordowawszy wielu męczenników protestanckich jedynie w tym celu, by zapobiec przedostaniu się protestantyzmu do Anglii, chociaż niewątpliwie był tym, kto przygotował grunt pod protestantyzm przez odrzucenie supremacji papieskiej w kościele i państwie. Wielce rozgniewany na postępowanie Henryka, papież Paweł II już w sierpniu 1535 roku przygotował bulę na wyklęcie Henryka z kościoła i usunięcie go z tronu, lecz przyjacielscy królowie europejscy zdołali odradzić papieżowi ogłoszenie tej buli aż do roku 1538. Ale w sierpniu 1538 roku, papież, pomimo protestów i nalegań królów europejskich, ogłosił ją. Ten papież, gdy był kardynałem, był jednym z najgorliwszych członków sądu papieskiego, który to sąd był prawie jednogłośnie po stronie Henryka. Przynaglał on swego poprzednika, by unieważnił ślub Henryka z Katarzyną zaraz na samym początku, jako będący przeciw Pismu Świętemu i prawom kościelnym. Teraz zaś, będąc papieżem, udawał, że postępowanie Henryka z Katarzyną było głównym powodem wyklęcia i usunięcia go z tronu, dobrze wiedząc o tym, że nie to było głównym powodem, lecz to, że Henryk nie zgadzał się na papieskie bezprawne zagarnięcie władzy, wolności i bogactwa narodu angielskiego, i że ostatecznie pozbawił papieża wszelkiego zwierzchnictwa tak w kościele jak i państwie angielskim, a zatem to było główną przyczyną wyklęcia Henryka i wydanie rozkazu, by pozbawiono go tronu. Podamy najgłówniejszą treść tej buli, która miała 22 paragrafy, aby nasi czytelnicy widzieli, co nowocześni papieże czyniliby, gdyby mogli. Po przedmowie, w której jest powiedziane, iż papież jest zastępcą Chrystusa nad Kościołem i państwem w chrześcijaństwie, w paragrafach od 1 do 3, wykazuje on Henrykowi jego rzekome przestępstwa. W paragrafie 4 napomina Henryka i jego stronnictwo, ażeby zaniechali popełniać zło, a naprawili to, co źle uczynili. W paragrafie 5 zabrania udzielania wszelkiej pomocy królowi, w paragrafie 6 wyklina wszystkich, którzy nie czynią pokuty w tej sprawie, w paragrafie 7 oskarża jego obrońców o bunt, twierdzi, że Henryk postradał królestwo. Rozkazuje wszystkim w to wmieszanym stawić się przed rozmaite trybunały w pewnym określonym czasie, a również wzywa Henryka, by się stawił osobiście lub przez swego przedstawiciela do Rzymu na sąd w przeciągu 90 dni, za odmówienie uczyniania któregokolwiek z tych rozkazów straszy wyklęciem po następnych 3 dniach. W paragrafie 8 grozi interdyktem całej Anglii. Interdykt to klątwa papieska rzucona na cały kraj, w którym było zabronione odprawianie nabożeństwa mszy i udzielanie sakramentów, a również rozkaz wydany katolickiemu klerowi, z kilku wyjątkami, opuszczenia Anglii, innymi słowy, niech to królestwo, z kilku wyjątkami, pozbawione łaski Bożej według zapatrywania papieskiego, idzie do diabła na zatracenie. Paragraf 9. Wydziedzicza dzieci Henryka i wszystkich jego obrońców, i pozbawia ich wszystkich przywilejów, nawet obywatelstwa, ogłaszając ich za pohańbionych. Paragraf 10. Uwalnia wszystkich obywateli Anglii od ich przysięgi na wierność królowi i jego obrońcom, a rozkazuje im odłączyć się od nich i nie mieć z nimi nic do czynienia. Paragraf 11. Ogłasza, iż pozbawia ich wszelkich praw legalnych, a nawet prawa, by być świadkiem w sądzie, prawa zapisywania komuś swego majątku, albo podpisania jakiego legalnego dokumentu, lub posiadania własności, i tym podobne. Paragraf 12 rozkazuje, by nie mieć z nimi żadnej osobistej łączności, to jest absolutny bojkot. Paragraf 13 zakazuje duchowieństwu i zakonnikom, pod karą ekskomuniki i pozbawienia ich prebendy, czyli dochodów, i znowu rozkazuje wszystkim, oprócz kilku wyjątków, aby opuścili Anglię. Paragraf 14 nawołuje wszystkich Anglików, przez obietnicę zatrzymania na własność wszystkiego, co zagrabią, aby się zbuntowali przeciw Henrykowi i jego obrońcom, i pozbawili ich władzy, oraz wygnali z kraju, zabraniając równocześnie wszystkim pod groźbą powyżej wymienionych kar, by się nie ważyli stawić w ich obronie. W paragrafie 15 nawołuje książąt chrześcijaństwa, aby wtargnęli do Anglii i zabrali ją Henrykowi i unieważnili wszystkie zawarte z nim traktaty i zobowiązania. Paragraf 16 rozkazuje wszystkim żołnierzom i marynarzom podnieść broń przeciw Henrykowi i jego obrońcom, i zabrać wszystkie jego posiadłości dla siebie, włączając i te w obcych krajach. Paragraf 17 potwierdza to, iż zaborcy posiadłości mogą zatrzymać to, co zabrali i nakazuje im, by z jeńców uczynili niewolników, oraz zakazuje dostarczania pokarmu Henrykowi i jego obrońcom. Paragraf 18 rozkazuje całemu duchowieństwu i wszystkim zakonnikom, pod karą ekskomuniki i pozbawienia ich prebendy, by w 3 dniach ogłosić, jeżeli możliwe publicznie, z krzyżem w ręku i przy pomocy dzwonów i zapalonych świec, anatemy, czyli klątwy przeciw Henrykowi i jego obrońcom, i poprzebijać kopię tej buli na drzwiach kościelnych i klasztornych. Paragraf 19 wypowiada te same groźby kar na wszystkich, którzy by przeszkadzali temu publicznemu ogłoszeniu, i na wszystkich urzędników państwowych, którzy by nie popierali tego ogłoszenia. Paragraf 20 twierdzi, że Henryk i jego obrońcy będą mieli dostateczną znajomość o wygłoszeniu tej buli, jeżeli ona będzie umieszczona na drzwiach wymienionych kościołów. Wszystkie kościoły, będące poza granicami Anglii, które by chciały tę bulę ogłosić, mogą to uczynić, gdyż ten paragraf do tego ich upoważnia. Paragraf 21 ogłasza, że ze względów powiadomienia, każda podpisana przez notariusza i prałata kopia buli ma być prawomocną. Paragraf 22 zabrania każdemu naruszać albo zbijać tendencję tej buli, pod karą gniewu wszechmocnego Boga i świętych Piotra i Pawła. Data ostatniego wydania tej buli jest podana jako 30 sierpnia 1535 roku, lecz jak zaznaczono powyżej, że wpływ monarchów europejskich powstrzymał opublikowanie jej przez 3 lata, aż do sierpnia 1538 roku. Bula ta pod wielu względami jest godną uwagi i różni się pod pewnym względem od innych buli papieskich. Przede wszystkim jest godną uwagi z tego, co ona objawia, z papieskiej obłudy, pychy, zuchwalstwa, podłości, roszczeń, bezwstydu, bezczelności, bezbożności, małobaczności, sprzeczności, bezprawia, nierozsądku, okrucieństwa i niegodziwości. Samo już przeczytanie tej buli powinno przekonać każdą zachowującą prawo i miłującą wolność osobę, o więcej niż zwierzęcej podłości papieskiego antychrysta. Pamiętajmy, że taka bula jest według doktryny papieskiej nieomylna, ponieważ była ogłoszona do całego chrześcijaństwa ex cathedra. Pamiętajmy także, że nowocześni papieże są tego samego usposobienia, względem antykatolickich mężów stanu, czy to francuskich, niemieckich czy meksykańskich, ale nie okazują tego, ponieważ brakuje im na tyle władzy i nie mogą się nawet pokusić na wprowadzenie tego, czego im jednak nie brakowało za czasów Henryka. Henryk poparty przez lud zabronił wprowadzenia w życie i ogłoszenia tej haniebnej buli w krajach należących do niego i jemu podległych, jako zdrada swego kraju i króla. A na odwet król zabrał papieskie i klasztorne dobra, zdobyte podstępem przez duchowieństwo i zakonników klasztornych wbrew statutu Mortmain i użył część tego dochodu na uzbrojenie wojska, marynarki i swych fortec, ażeby mógł dać skuteczny odpór, w razie najazdu obcej armii pobudzonej groźną bulą papieską. Cranmer i jego koledzy obalili Pismem Świętym i historią całą podstawę, na której roszczenia buli były oparte, legaci papiescy i inni papiescy reprezentanci nie byli więcej widziani w Anglii, aż po 15 latach, gdy Maria, córka Henryka z Katarzyny, wstąpiła na tron angielski i przez ponowne wprowadzenie papiestwa i papieskich metod, i przez okrutne prześladowanie i mordowanie świętych, i męczenników jezusowych, przez co zasłużyła sobie na przydomek krwawa i dlatego jest zwana Krwawą Marią. Ona twierdziła, że jest ulubiona przez Boga na ziemi, z tego powodu, że jest mu podobną jak nikt inny na świecie, bo, jak mówiła, iż Bóg torturuje heretyków wiecznie, ale ona tyle ich torturuje, ile tylko może. Nauki naprawiające. Pozafiguralny Eliazaf ofiarował misę, naprawę niewłaściwego postępowania ku władzom cywilnym, zwłaszcza w czynach opartych na błędach, że Kościół nie jest poddany władzy cywilnej, lecz na odwrót. Zatem strofował tych katolików angielskich, którzy przyjmowali korzyści od papieża i płacili mu pewne sumy pieniężne, dochody pierworoczne, różne podatki, i tym podobne, gwałcąc przez to prawo krajowe. Strofował tych katolików, którzy za czasów Elżbiety oddawali raczej posłuszeństwo papieżowi, niżeli swej królowej. Strofował katolików za dawanie przytułku jezuitom i księżom katolickim, którym, jako narzędziom papieskim, starającym się zaprowadzić rewolucję przeciwko Elżbiecie, było zabronione znajdować się w kraju. Naprawiał niewłaściwe postąpienie tych, którzy prowadzili intrygi z Marią Stuart, szkocką królową, aby podniosła bunt przeciw Elżbiecie, w celu pozyskania jej tronu. Strofował postępowanie jezuitów i księży, którzy nieprawnie dostali się do kraju i starali się wywołać rewolucję przeciw państwu. Strofował papieskich spiskowców na życie królowej. Strofował papieża za nazwanie Elżbiety przywłaszczycielką władzy, niewolnicą bezbożności i podstępnie siedzącą na tronie angielskim. Strofował papieża, że śmiał głosić o jej detronizacji, o uwolnieniu poddanych spod przysięgi wierności królowej, i wzywał naród angielski do zdetronizowania i wygnania jej z kraju. Strofował go za wzywanie katolickich państw, by rozpoczęli krucjatę przeciwko niej i aby zabrali Anglię za swój własny kraj. Strofował go za namowy Filipa, króla hiszpańskiego, by wysłał flotę przeciwko Anglii i za jego starania, by namówić Szkocję i Francję do wojny przeciwko Anglii. Strofował papieża, jako przestępcę praw bożych, które wymagają, aby chrześcijanie byli posłuszni swym królom, oddawali im należną cześć, modlili się za nich i popierali ich, a tego wszystkiego papież zakazywał narodowi angielskiemu. A zatem strofował tak lud pospolity jak i szlachtę, którzy nie byli posłusznymi swym królom, ale, idąc za radą papiestwa, występowali przeciw nim i sprzeciwiali się im, grzesząc wbrew Słowu Bożemu. Innymi słowy, każde wystąpienie przeciwko królowi ze strony duchowieństwa, szlachty lub ludu pospolitego, było strofowane przez pozafiguralnego Eliazafa, jako grzech przeciw boskiemu prawu odnoszącemu się do państwa i kościoła, królów i ich poddanych. A tak czyniąc, pozafiguralny Eliazaf ofiarował pozafiguralną misę. Zanim będziemy pisali o czaszy pozafiguralnego Eliazafa, byłoby pomocne zastanowić się nad jedną główną serią wypadków, które najpierw były okazją ofiarowania jej, to jest, do wypadków za panowania Elżbiety, odnoszących się do katolickich usiłowań, by zrzucić ją z tronu, a przywrócić na tron katolicyzm. Pomimo wielce trudnych warunków, w jakich ona panowała, Elżbieta okazała się być najzdolniejszą władczynią spośród monarchów. Chociaż wiele brakowało, by mogła dorównać do najwyższych ideałów chrześcijańskich, była jednak dobrą kobietą, jak również i znamienną królową. Jej taktyka i kierunek sprawami państwa, wśród największych trudności był pełne najwyższej godności. Posiadała mądrość w wyborze najzdolniejszych ludzi na ministrów, jak Wilhelm Cecil, w długiej historii Anglii, a to znaczy, że niektórzy z nich byli najzdolniejszymi mężami stanu po długie czasy. Wiadomo powszechnie, że angielscy mężowie stanu przewyższają wszystkich innych w dyplomacji i polityce. Pamiętając, że w czasie, gdy Elżbieta wstąpiła na tron, 1558 rok, Anglia była według ówczesnego prawa poddaną papieżowi, z powodu zła, jakie wprowadziła krwawa Maria, kiedy to całe duchowieństwo i prawie cała szlachta, i cały naród byli rzymskokatolikami, można sobie więc łatwo wyobrazić, jakie były wówczas trudności dla jej stanowiska monarchicznego. Potrzeba było z jej strony nadzwyczajnego taktu, by opanować te okresowe trudności, ponieważ, jako protestantka w sercu, była jednak zmuszoną choćby zewnętrznie zastosowywać się do niektórych wymagań papiestwa, wprowadzonych przez krwawą Marię. Kierując się doradą Cecila, postanowiła na pewien czas nie robić żadnych zmian, lecz stopniowo, powoli dała poznać swoje stanowisko, lecz nie słowami, ale przez uchwały. Elżbieta najpierw wystarała się o uchwalenie aktu, który przywrócił koronie starożytne sądownictwo w państwie i kościele, a skasował, czyli zniósł łobce władze przeciwne jej, z wyznaczonymi karami w razie nieposłuszeństwa, to jest, zniosła prawa, które wprowadziła Maria, znosząc wszystkie katolickie prawa, mianowicie te z czasów panowania Henryka VIII i Edwarda VI. Taka uchwała przeprowadzona przez Elżbietę, zniszczyła za jednym razem papieską, świecką i duchowną władzę w Anglii. Odtąd wymagała od duchowieństwa zupełnego posłuszeństwa temu prawu, pozbawiając stanowiska wszystkich nieposłusznych. To prawo jednak nie czyniło żadnych zmian w doktrynie wiary. Przez inny akt, nabożeństwo kościelne ułożone za Edwarda VI zostało wprowadzone z niektórymi mniejszymi zmianami, które skasowało katolickie łacińskie nabożeństwo. Później aktem uniformity, jednakowe ukształtowanie religii, ludowi była dana wolność wiary, lecz nie nabożeństwa. Wszyscy byli zobowiązani pod karą uczęszczać na nabożeństwa kościoła państwowego. Elżbieta nigdy nie zmuszała katolików w rzeczach wiary, ale co się tyczyło nabożeństwa, to tak, lecz nie było żadnych rzymskokatolickich męczenników za jej czasów panowania, tak jak się rzecz miała za czasów panowania Marii, kiedy to wielu protestantów poniosło śmierć męczeńską. Całe jej postępowanie wyszło na korzyść kościołowi episkopalnemu, który ona ustanowiła, jako kościół państwowy. I stopniowo ludzie odzwyczaili się od rzymskiego wyznania, tak, iż przy końcu jej 45-letniego panowania, prawie cała Anglia była już protestancką. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1934 roku, na stronach od 35 do 47.